Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właśnie rozmawialiśmy o zatruciach, ale nie będziemy o tym teraz rozmawiać, ponieważ będziemy rozmawiali w naszym trójstyku na temat tego, między innymi, jak jesteśmy fatalni w typach na play-iny, jak ogólnie w ogóle jesteśmy niepoważni. Mikołaj, chciałbyś coś powiedzieć?
Chciałem przeprosić za to, że słyszeliście to przed tym, jak zaczęliśmy program.
Nie, to ja nie o tym. Ty nie przepraszaj za takie rzeczy. Przeproś lepiej za to, co się stało z Clippers Dallas, bo ludzie tego oczekują. Ja w ogóle.
Za
To
to, że
jest.
okej, za ten współczynnik. Dobrze, przepraszam. Nie wiedziałem, że już to było rozstrzygnięte. Kierowałem się prostą matematyką, która dawała jeszcze szansę na zmianę. Się okazało, że przeliczniki były niełaskawe dla mnie.
A z tym przeklinaniem to dobrze, Mikołaj, że się w końcu nauczyłeś. Cieszymy się wszyscy. A tak naprawdę. No, były zatrucia na Żoliborzu też.
Ja jeszcze nie wiem nic o tym.
Nie, to nie o takie zatrucie. Dobrze. Jest
Ale wiem, że
przymusowy.
jeden z wykładowców na moim wydziale jest radnym Żoliborza i go nawet spotkałem ostatnio.
Bardzo cenna informacja. Więc przejdźmy do kącika polskiego, Mikołaj. Bo ja nie chciałem, a Mikołaj bardzo chciał. Marcie jest jak zwykle wszystko jedno, bo ona nie
Wiadomo.
ogląda. Ona nie ogląda Polaków, ona jest jakaś antypolska.
Nie, to nie jest prawda. Ja nie oglądam polskich reprezentacji, ja Polaków oglądam w NBA.
No to.
Ja tutaj zgadzam się z Martą, też nie oglądam polskiej reprezentacji w koszu.
No bo nie gra teraz, to ciężko ją oglądać.
W ogóle się
Mam.
jej niezbyt się da oglądać.
Dobrze, skoro zakończyliśmy sezon Jeremiuszka, musimy zakończyć sezon Bronisława. Bronka, który był bardzo udany. Ja mam tutaj pewną dozę statystyki, która jest kompletnie nieważna, ale pomijając wszystko, że Bronisław nas wszystkich zaskoczył, chyba że jacyś, nie wiem, eksperci, specjaliści, tacy już międzynarodowi wiedzieli, że to nastąpi przed draftem czy coś takiego, to przepraszam. Ale nikt się chyba tego nie spodziewał, że będzie tak z Bronisławem. To też chciałbym powiedzieć, że mam tabelkę, zaraz ją odsłonię. O, są. Oczywiście ten współczynnik, jak i wiele współczynników statystycznych zaawansowanych, kompletnie jest do dupy, nie ma się praktycznie nijak, ale nasz Bronisławek jest na szóstym miejscu, jeśli chodzi o wpływ, to jest Synergy Player Impact, to jest bardzo mądra rzecz i strasznie duży mnożnik. Ja to rozpiszę kiedyś na takiej tablicy, która będzie za mną matematycznej. Że od sezonu 19-20 Bronisław jest na szóstym miejscu, jeśli chodzi o wpływ żółtodzioba na zespół, który, no może nie był San Antonio Spurs, ale też najgorszy nie był w tym sezonie. Ja uważam, że to doskonale kwituje sezon Bronisława. Tylko szkoda, że się zakończył tak brzydko. Nie wiem, macie
Co
jakieś
to jest za
wspomnienia?
statystyka?
To ze Sports Radar publikuje coś takiego w oparciu o Synergy Sports, którzy tam. Oni zaczęli
Okej.
tą całą bajkę z posiadaniami i są punkty dodane i tak dalej. Nasz Bronisław wygenerował swoim żółtodziobstwem 73 punkty. Dla porównania, w tym sezonie Chet Holmgren dodał tych punktów 235 i ten współczynnik u niego jest plus 4,4, a u naszego Bronka jest 1,7. Oczywiście Wiktor jest na drugim miejscu, Herb Jones z 21-22 jest na trzecim, potem jest Wagner, chyba muszę przewinąć, 21-22, i Evan Mobley 21-22 i potem jest nasz kochany Bronek.
No, pięknie.
Proszę
Bardzo ładna
bardzo.
statystyka.
Dobrze, słucham jakieś piękne pocztówka wasza. Sezonu Bronisława, słucham.
Mogę zacząć.
Musisz.
Dla mnie totalnie gracz na pierwszą drużynę wśród najlepszych rookies w tym sezonie.
Absolutnie.
Zdecydowanie, bo wpływ bezpośredni na zespół był naprawdę spory. Przestań. Weź, idź. Przepraszam.
To jest znak.
Tak, no to niestety się dzieje nagminnie, bo nie wiem, temu kotu albo się wydaje, że ja do niego mówię w tym czasie, albo po prostu szuka wiecznie atencji, bo ciągle musi się bawić. No ale to nie przyszliśmy tutaj rozmawiać o moim kocie. Anyway. Wpływ na zespół miał kolosalny i jakby sam fakt tego, że mamy gościa, który dopiero wszedł do ligi, a jest tak naprawdę drugim najlepszym zbierającym całego zespołu i to na pozycji garda, to w ogóle chyba jest jeden z najlepiej zbierających małych graczy w NBA. Małych w sensie mam na myśli obrońców. To jest niesamowity impact dawał też w ogóle w transition, bo to jest gracz, który jak zbierze piłkę, od razu pcha grę do przodu. Od razu. I myślę, że w ogóle w perspektywie czasu, za jakiś czas, jak troszkę może jeszcze będzie miał więcej tej wolności, myślę, że możemy oglądać taką trochę bieda wersję Westbrooka, w tym względzie, w sensie właśnie takiego, oczywiście jakby profil tych graczy jest inny, tak, ale jakby właśnie ten aspekt gry Westbrooka, jakim było to, że tak, jest niecelny rzut, Westbrook jest blisko piłki, przechwytuje ją, zbiera tę piłkę i wyprowadza od razu kontratak i na tym jest budowana ofensywa. Gdzieś wydaje mi się, że w przyszłości tak to może też wyglądać z podziemskim.
No ja bym chyba myślę, że najlepszą taką pocztówką tego sezonu w wykonaniu Brandina jest to, że to miał być gość, który miał grać w G League, a skończył jako przez wiele fragmentów tego sezonu gość z pierwszej piątki, szczególnie pod nieobecność Stefana i Kleja. A tak to w momencie, w którym oni wrócili do zdrowia, był bardzo ważną istotą tej rotacji Steve'a Kerra jako gracz numer 6, numer 7. To myślę, że to jest chyba najlepsza wizytówka i podsumowanie tego sezonu. Zrobił więcej niż się chyba wszyscy spodziewaliśmy i jeszcze były takie głosy gdzieś mniej więcej w grudniu, że gdyby powtórzono draft, to Brandon Podziemski poszedłby z numerem 4-5.
No to chyba O'Connor pisał, tak? Że ma go na czwórce.
No, pierwsza rzecz to jest taka, że teraz ja nie wiem, bo tak nasze losy podcastu specjalnego zakręciły, że jak ktoś pisze na saszety Donka, Łukisyk wysłał Donka na saszety, to ja nie wiem, czy dla Mikołaja, czy dla kota Marty teraz. Bo Mikołaj znowu... A no nic.
Jezu, Michał, co ty zainsynuujesz?
No, ktoś wysłał na saszety, ja nie wiem, co to jest saszeta. Znaczy ja wiem, domyślam się, znam to określenie. Także nie wiem, musimy to jakoś rozstrzygnąć, nie wiem. Łukisek, musisz wysłać drugi donate, który powie, na kogo saszety to jest. A tak
nie,
poważnie...
No? Ale spoko, mój kot ma co jeść, nie trzeba donate'ów tutaj uskuteczniać, na kota.
Nie, element zwierzęcy, powiedzmy prawdę, zwróciliśmy się na element zwierzęcy, żeby ludzie wysyłali pieniądze. Bo na mnie chcą.
Okej, okay. Czyli to można też potraktować tak, że zostałam tu zaproszona, bo po prostu wiesz, na...
Tak, bo kotki i pieski ocieplają wizerunek.
Dokładnie.
Kotki i pieski ocieplają wizerunek. Więcej.
A my mieliśmy nieciepły wizerunek? Bardzo ciepły ten podcast, tylko mówi o dobrych rzeczach, przyjaznych, tutaj nie ma jakichś złych intencji.
Co mnie wkurza.
I alkoholu. Co mnie wpienia, to jest tylko po prostu uzewnętrznienie się czasami, co komu, nie wiem, dzieje się w jestestwie. W tym programie nic się nie dzieje w jestestwie moim, jak chcecie, możemy to zrobić. Ale co ja chciałem powiedzieć, bo mnie wybijacie. Bronisław, przede wszystkim, tu ktoś napisał na czacie, nie boimy się tego powiedzieć, Bronisław jest lepszy już od Sochana, tak go można podsumować. Czy lepszy, to nie wiem, inny na pewno, ale dwie rzeczy. Trafił w ten moment, kiedy no, potrzebował go zespół, on świetnie zaczął grać, przydawał się tej drużynie. Dawał rzeczy,
potrafił wykręcać 16 punktów na mecz, też był istotny, jeżeli chodzi o te zdobycze punktowe.
I to nie w Charlotte, tylko w Warriors, więc to jeszcze dodatkowa presja. Też otoczenie zupełnie inne, więc może łatwiej, może trudniej, nie wiem. Ale pomijając nawet, gdyby nie ten okres, to rzeczy, o których trochę powiedziała Marta, czyli jakieś tam zachowania, które no, zwykły guard, jakikolwiek obrońca w ogóle, albo nie potrafi, albo jakoś się nimi tak bardzo, nie wiem, nie wyróżnia, ale nawet stawanie pod tych atakujących graczy, to wymuszanie fauli, to jest rzecz, której się nie da nauczyć, albo to masz, albo nie, albo potrafisz to wykorzystywać w taki sposób, albo po prostu głupio faulujesz ludzi, a nie wykorzystujesz ich na faule, bo to jest cienka granica między tym. I wydaje mi się, bo teraz pojawia się ta wiadomość na temat tego, że Jeremy Sochan tam już tam po tej artroskopii, już niedługo, jak wydobrzeje, to on z chęcią z kadrą, awansujemy w Walencji. No rozumiem, że środki przeciwbólowe przestały działać i awansujemy w Walencji z pierwszego miejsca. Natomiast, czy może po prostu nie powinniśmy jako kadra narodowa bardziej starać się o Bronisława, który z moich źródeł tajnych nie wynika z jego jakiejś, nie wiem, rozmów z jego sztabem, tak zwanej mowy ciała, że on nie chce czy chce, tylko on jest bardzo często zaskoczony, jaki proces musi przejść, żeby do tego doszło, a gdzie ma pójść i tak dalej. I myślę, że powinniśmy się bardziej starać o takiego zawodnika niż, no to brutalnie zabrzmi, niż o Sochana. Albo po prostu powinniśmy zacząć się starać bardziej jako organizacja sportowa, jako kadra Polski w kierunku Bronisława. Bo jeszcze i możemy się czegoś od niego nauczyć i jeszcze możemy zyskać zawodnika, który poczuje się w 100% Polakiem i to będzie, powiedzmy, nasz polski akcent taki też naturalizowany, można powiedzieć, no, w jakimś stopniu.
A ja myślę, że musimy się starać o ich dwóch. W dodatku
oczywiście
jeszcze,
nie, ale w równym stopniu.
W dodatku
stopniu,
jako student politologii jeszcze powiem, że poza tym całym skomplikowanym procesem ubiegania się o obywatelstwo, między innymi testy językowe, tam bodajże trzeba mieszkać 3 czy 5 lat, już nie pamiętam dokładnie, ale jest też szybka ścieżka specjalna, która to leży w prerogatywie prezydenta RP, który może nadać w trybie, poza trybem obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jak
a
na przykład
Andrzej jest w USA teraz. Andrzeju, jeśli to oglądasz, a w 120 tysiącach procent prawdopodobnie...
Panie prezydencie, Michał.
Andrzej, nie, Andrzej jest pod koniec. Widziałeś, jak on się wyluzował. On już rapuje, on rozmawia ze Stanowskim, on się uczy, więc wiesz.
On nie, on u Stanowskiego to był taka fafarafa, taki pijany wujek na weselu.
No, wujek Janusz taki, ale wszystko
wiesz,
jedno,
jest,
ale Andrzej, no jesteś
fakt,
w Stanach, zrób coś dla nas,
gdyby
Andrzej.
Gdyby nie fakt,
no,
że jakby, dobra, już nie będę, gdyby nie fakt, że ma dosyć złą renomę, to by na Kazimierzu byśmy chętnie chyba się z nim napili pewnych napojów. Taki sympatyczny, wyluzowany.
Jedno jest pewne, jakbyśmy gdzieś poszli, to na pewno on miałby długopis, jak trzeba byłoby coś podpisać albo napisać. Bo ja często
ale
nie mam długopisu i
myślę, że inaczej. Myślę, że gdyby nadać, gdyby na przykład, nie wiem, zrobić całą akcję, czyli że branding obowiązkowo Bronisław, czy jak to tam nazwiemy, opakujemy hashtagami, no że nie jesteśmy w stanie tego zrobić szybko, czy na już, bez zaangażowania prezydenta Rzeczypospolitej.
Tak, to mógłby być piękny koniec jego kariery, rozpoczynający naszą świetlaną przyszłość w koszykówce mężczyzn. Dobrze, koniec kącika polskiego, Bronisław najlepszego Polaka. Te typy, wszystkie najlepszych debiutantów, jakieś tam MVP zrobimy sobie za tydzień, bo teraz będziemy się tłumaczyć, dlaczego, jak ja do was pisałem, to nikt się nie odważył napisać Kings, tylko wszystkie Warriors pisały. Proszę mi opowiedzieć, co się stało, czemu wasze typy, bo ja mogę wytłumaczyć to, bo ja po prostu jestem krótkowzroczny bardzo często i uciekam w taki stereotyp myślenia, ale słucham, dlaczego nikt z was nie wpisał w typach Kings? Co się w tych play-inach stało, że nikt z was, na co liczyłem, bo Mikołaj to wpisał też inną drużynę, ale to już...
Ale ta drużyna ma jeszcze szansę awansować.
Czyli w skrócie...
po prostu myślałeś, że Pelicans pojadą Lakers.
Aha, wierzyłem w to. Wierzyłem to do samego końca mojego lub jej, jak to mawiał Franz Maurer w psach.
Ale zaraz, poczekajcie, bo skoro...
I niewiele zabrakło zresztą.
Zaczynamy jakby coś, to są zachodnie pląsy w play-inach. Gdyby Zion wszedł pod ten kosz i został na boisku i też nie wyglądał jakiegoś takiego, którego bardzo boli. Dopiero jak szedł tam w kierunku szatni, to był bardziej zdenerwowany niż obolały, podejrzewam, ale zdecydowanie musiał poczuć coś, co już raz czuł i lekarz powiedział, że jak to poczuje, to on ma szybciutko do szatni biec. I on wiedział chyba, że to jest to i to jest najbardziej straszne w tym wszystkim. Pelicans by wygrali ten mecz, Lakersiaro.
Prawdopodobnie.
I to wygraliby go gładko, myślę, i straszny
ale
kłopot mieliby z Zionem. Ale nie wygrali. Jak Anthony Davis może latać? Ja wiem, że Zion jest silny, ale on po prostu bardzo często on latał, odlatywał. Zion nie musiał wchodzić celnie pod kosz, nie musiał skończyć dobrze akcji, żeby doprowadzić do tego, że Anthony Davis usiadł w pierwszym rzędzie i jadł popcorn albo siedział koło KMRzysty. I drużyna wtedy mogła sobie dobijać
Anthony
wszystko.
Davis bał się bardziej o swoje zdrowie niż Zion Williamson i skończyło się na tym, że Anthony Davis o dziwo się nie połamał, a Zion tak.
Ojej, ale już nudna jest ta narracja z tym połamanym Davisem. Ile można?
A Jezu, poczekaj, boli... ja skręciłem kostkę. A nie,
boli was.
A, bóle fantomowe.
Skarpeta mi się tylko podwinęła. To nie jest złamana kostka, przepraszam.
Bolą was te 76... Ile tam było? 76 meczów rozegrał.
Ale Marta, to jest pierwszy taki sezon od tak. 2018 roku?
17-18.
No. To mamy odpowiedź, dlaczego ta narracja jest prowadzona.
Ale jest się z czego cieszyć.
Ale Karysi, w żadnym sezonie.
To jest mały sukces. Tego, to jest mały sukces Lakers, nie, że mieli zdrowych liderów przez cały sezon de facto. Tam LeBron zagrał 70 chyba jeden spotkań, no to też należy liczyć, że był zdrowy. Skoro opuścił tylko 11.
Dobrze, ale to było w miarę proste, bo tutaj Lakers to byli oczywistym wyborem, ale bardziej piję w stronę tej drugiego meczu, Kings Warriors. Nikt z was się nie odważył. Ja zrobiłem to tylko dlatego, bo troszeczkę wierzyłem w to, że to może być ten ostatni raz, kiedy Warriors zrobią coś, czego nikt się nie spodziewa, wejdą na ten poziom, Steph Curry jak zwykle wszystkich uratuje, jak Superman w latach 50. wyskoczy z budki po przebraniu się z Clarka Kenta ciuszków i bzyknie drużynę na 50 punktów, potem w następnych paru meczach będziemy widzieli, że nawet może będzie, nie wiem, na skraju przejścia pierwszej rundy, a potem to wszystko upadnie i powiem, że to był fajny sezon Warriors z przeszkodami, fajnie, że z Bronisławem, ale się skończył. Tymczasem to był upadek. Ja Clay nawet nie widziałem tego, nawet nie Klay Thompson, cała drużyna, to był upadek. To było coś, czego każdy się spodziewał, ale nikt... I każdy się bał jednocześnie to wycelować, że to będzie teraz. Jestem zawiedzony, przepraszam, jestem zawiedzony, że nikt was tego nie zrobił. Zawiodłem.
To musisz się też sam uderzyć w pierś. Ja się wytłumaczę, bo ja trochę poszedłem taką prostą logiką. Popatrzmy na Kings sprzed All-Star Games i po All-Star Games. Po All-Star Games oni mieli 13 porażek. Wyglądali bardzo... przeciętnie mówiąc, uśredniając tę całą formę, a jednak Warriors coś tam drgnęło. Ta seria 10 spotkań bez porażki między innymi, po prostu uznałem, że w tym momencie, na tym etapie sezonu są drużyną silniejszą, ale tak, trzeba było brać pod uwagę to, że to są play-iny, jeden mecz, tu się mogło wydarzyć wiele.
Ale również mogło się wydarzyć na korzyść Warriors, którzy grali bardzo dobrze, tak jak mówisz, w końcowej fazie sezonu regularnego i przede wszystkim Klay odzyskał...
10 porażek od All-Star Game tylko.
No, Klay odzyskał rzut, Steph odzyskał rzut, no to tak głupio trochę brzmi w kontekście Stefa. Natomiast wiecie, tutaj też jest tak naprawdę, pisałam o tym na Twitterku.
Przepraszam, 6 zwycięstw z rzędu. 6 zwycięstw z rzędu, żeby żadni hejterzy się nie do... dopierniczy.
Dobra, tam 5, 6, whatever, ale ja nie spodziewałam, znaczy inaczej. Wiedziałam, że X-faktorem tej serii będzie Keon Ellis w Sacramento Kings, ale nie z Sacramento Kings, ale absolutnie nie spodziewałam się, że zrobi taki totalny, taki po prostu doprowadzi do tak totalnego chaosu w ataku Warriors, jak mu się udało to faktycznie zrobić w tym meczu, no bo było jakby było to jasne, że to będzie gość, który usiądzie na Klayu, który usiądzie na Stefie, będzie im bardzo, bardzo przeszkadzać, bo jest po prostu najlepszym defensorem na obwód Kings, ale nie spodziewałam się po prostu tego, że zagra tak fantastyczny mecz, bo de facto zagrał mecz po prostu po obu stronach parkietu. Nie był tylko gość taki na zasadzie, dobra, ty masz być plastrem na gracza X, Y, na najlepszych graczy, tylko on też swoje dodał w ataku. Przecież tam on zrobił jakąś kosmiczną linijkę, jak na Rollsa typowego, zadaniowca.
15 punktów, 3 zbiórki, 5 asyst, 3 bloki, 5 asyst i 4 zbiórki.
Zakręciłeś się.
15 punktów, 3 bloki... 3 przechwyty, 5 asyst i 4 zbiórki.
Tak jest. To jest gość, który im wygrał mecz.
No ja bym jeszcze do tego dodał dwójkę Keegan Murray i Domantas Sabonis. Sabonis szczególnie dobrze wyglądał pod koszem i oni zrobili 21 zbiórek wspólnie. Więc tam pod koszem oni Warriors zostali absolutnie zdominowani w tych pojedynkach siłowych.
Ten, patrząc na tą pierwszą kwartę, to Murray chyba miał 11 z 18 punktów do jakiegoś takiego grubszego, w sensie do większej części meczu, to chyba były ze 3-2 do końca i to było jakieś takie z 20 do 4, może nie, no 20 do 5 taki run był.
Nie no, coś koło siadła 20. Mu ta trójka przepięknie, on tam 8 trójek chyba z 13 rzucił.
I to trochę dobrze wyrobiło, pamiętam. W drugiej kwarcie tam pod koniec, z tego co pamiętam, Warriors trochę podgonili, też mieli run, ale to i tak było za mało i wyglądało tak trochę jak zawsze grano przeciwko Warriors, w sensie ci przeciwnicy zawsze się jakoś trzymali i oni wracali z szatni, była dobitka i nie było co zbierać i wszystko jedno, czy to było z KD, czy bez KD, to zawsze tak wyglądało.
Ale wiesz, z drugiej strony jakby ciężko też typować zawsze przeciwko Warriors, biorąc pod uwagę to, jaki mają staż dynastii, nazwijmy to, jak są, oczywiście jakby ten sezon regularny i ta końcówka zwłaszcza, no, tym bardziej dawały taki vibe, że rzeczywiście oni mogą wyrwać ten mecz z Kings, no ale jakby tak naprawdę no, trudno się typuje przeciwko zespołowi, który ma aż tak duże doświadczenie, jednocześnie przy tym, że Kings też stracili dwóch swoich zawodników. Może ten Huerter, okej, on nie jest, nie był taki kluczowy ostatnio, no bo miał spadek formy, no ale Monk był jednym z najważniejszych ich graczy.
No dobrze, to będziemy mieli dokończenie tego przecudownego. Nie będziemy typować, bo już nasze typy są niezmienne. Niestety nikt z nas pewnie nic nie trafił. Ja już nie mam tego przed sobą, ale na zachodzie to dupa z nas wielka wyszła. To jest tragedia.
Nie, no jak na razie wy macie jest szansa na to, że będziemy mieli po połówce na zachodzie.
Ale nie będzie, nikt miał stówy, to miało być profesjonalne, jakieś typowanie, a tutaj tylko na wschodzie wszyscy mądrzy może będą, ale zobaczymy. No to Kings, Pelicans.
Na wschodzie pojawiła się wątpliwość.
To tylko zapytam tak pobieżnie, bez Ziona, no bo Zion chyba za kilka tygodni dopiero zostanie przebadany na tyle, czy będzie mógł prowadzić aktywność. Tutaj też jest ciekawa rzecz, że w końcu może będzie miał zdrowy off-season i może coś z tego wyjdzie. Tylko przypominam, że ze 3 tygodnie temu ta drużyna była co, czwarta na zachodzie? I wszystko działało, prawie wszyscy byli zdrowi, powiedzmy na zmianę. To było 3-4 tygodnie temu. I tu się dzieją takie rzeczy. Zresztą masa niedorzecznych rzeczy dzieje się teraz w NBA, może o tym też wspomnimy, bo jedna rzecz mnie strasznie gryzie, to jest takie małe, co nas wpienia. To kto wygra ten mecz? Kings czy Pelicans? Pelicans są już rzuceni pelikanom na pożarcie?
Ja obstaję przy swoim typie Pelicans.
Tak, dalej?
Ja chyba pójdę za Kings, bo trochę nie wierzę w Brandona Ingrama.
Co sam Brandon Ingram zrobi Sabonisowi?
Ja wierzę w wybitnego w ostatnich miesiącach CJ'a McColluma. Prowadź CJ.
To może być jeden ten mecz. Natomiast...
Ale przypomnijmy sobie, to były play-iny sprzed 2 lat i... sprzed 2 lat i ten mecz Clippers i Pelicans. Tam właśnie też mówili, że nie było Ziona. Nikt nie wierzył w Ingrama, ale wtedy CJ McCollum wygrał ten mecz przeciwko Clippers z Paulem George'em w składzie i z Kawhi'em.
Jezu, jaką macie dobrą pamięć. Ja w ogóle już zapomniałam o tym, jakie były pary w zeszłym roku poza Lakers.
Widzisz, jak ten dobrze... Ja na przykład, bo teraz będziemy o tym rozmawiać, ja mam tak z Delonem Wrightem. Ja przez 2 godziny zastanawiałem się, kim jest ten koleś z długimi takimi dreadami. To jest Amoni Bates? On gra w Miami Heat teraz?
Nie, no to jest ten gość z Washington
Wizards. Wiem o tym. Przecież on grał wcześniej w Dallas. To jest jeden z lepszych graczy
w
fantasy. On ma 3 zbiórki, 6 przechwytów, jedną asystę, 8 bloków.
No,
albo na odwrót.
Kozakiem, sleeper.
Tak, i 3 punkty. Ja tak się zastanawiam, kto to do cholery jest. Patrzę tak, nie, jak mu to tak narosło. No i tutaj Miami Heat Sixers zagrali sobie przedstawienie, piękny mecz. Embiid wyglądał tak czasami, jakby oglądał się Arvidasa Sabonisa. Jak go podwajali albo potrajali, to ten ruch nogą mi przypominał, że chyba on nie tyle co nie może, co po prostu nie ma ruchu. Tu też jest tragiczna wiadomość, Miami Heat, i to jest dla mnie tragiczne, bo Chicago Bulls mogą wygrać ten mecz niestety.
Dlaczego, Michał, powinien się cieszyć? Tak na nich narzeka, że oni nic nie potrafią wygrać.
Ja zaraz opowiem o tym, dlaczego ja narzekam. Jak może gość 30... No nieważne. Czy Filadelfia odzyskała tym meczem to, co straciła, tracąc Embiida na ten miesiąc czy tam ileś? Czy widzieliśmy tylko konieczność, dobry mecz i Sixers sobie go wygrali?
Proszę. Ja nie wiem, czy to był dobry mecz.
No ja właśnie też nie wiem, dlatego pytam.
Znaczy, wydaje mi się, że mogą potencjalnie mieć trochę... No ale tu mówimy o całej serii z Knicks. Chciałam powiedzieć, że może mogą mieć potencjalnie trochę łatwiej przeciwko paradoksalnie Knicks niż przeciwko Heat. Ale powiem tak, po tym meczu nie jest tak, żebym specjalnie jakoś super odzyskała wiarę w Sixers i stwierdziła, że tak, to jest jedyny zespół, który potencjalnie mógłby się postawić Celtics. Byłoby tak, w sensie twierdziłabym tak, gdybym widziała w pełni zdrowego Joela Embiida.
Który, no, bez wątpliwości w 100% zdrowy nie jest. Przynajmniej tak wygląda.
Ja też nie odzyskałem wiary w Sixers. Uważam, że jakby oni troszkę uciekli spod topora Katowi, dlatego że nie zagrają w tej serii z Milwaukee, bo wtedy wydaje mi się, że byłoby po ptakach, patrząc na to, że Joel Embiid nie wrócił do pełni zdrowia. Jakby on wciąż jest wybitnym graczem i potrafi przykryć to, że go boli wciąż i nie jest w pełni, nie przeszedł w pełni rekonwalescencji.
Przepraszam, może być to jeszcze taka rezerwa pokontuzyjna, wiesz, ukręciłeś kostkę, nie będziesz chodził na danki albo na dwutakty tak często i nie myślał o tym, jak to już jest 14 raz w tym roku. To może jeszcze być taka rezerwa i strach przed tym, że ty się boisz ten zasięg kolana sobie, nie wiem, w jakiś sposób nadszarpnąć albo zrobić coś, co robiłeś wcześniej. Boisz się może. Może to jest tego kwestia. Nie wiem, czy to jest ograniczenie.
Być może, ale to wciąż był słaby mecz Filadelfii. Joel Embiid zagrał dobre spotkanie, ale my nie zapominajmy o tym, że to w najtrudniejszym momencie nie Joel Embiid był kluczowym graczem, tylko Nicolas Batum.
Tak, to prawda. I oni potrafili znaleźć kompletnie nie tyle co odpowiedzi, co zatrzymać Batiuma w rzutach z dystansu.
No wiesz, grali w sumie przez większość meczu, nie wiem jak to procentowo, bo nie widziałam takich statystyk, ale grali strefą. No a jak grasz strefą w obronie, to tak naprawdę co może taki przeciwnik zrobić? Głównie rzuca za trzy albo dostaje się jakoś do środka i gra przez środek. Więc polegali na rzutach za trzy, no i Batumowi wyszło. Zagrał super mecz.
No to jeśli Filadelfia zagrała...
Skrzesili go z tej emerytury już.
Dobrego meczu, to co ma powiedzieć kibic taki Miami Heat, jak widzi jak Butler? Wiadomo, no po tym zderzeniu z Kelim Ubri to faktycznie... Ja na początku myślałem, że to nerwoból, ale potem to nie wyglądało. Wyglądało
no,
tak.
Podobne MCL.
No... Także to nie jest za wesoło. To nie jest ACL, ale to też nie jest za wesoło. I tak czy inaczej Miami nie miało...
MCL,
no ale zawsze lepiej niż no ACL.
No. No tak, wiadomo.
No ale i tak się to wyklucza przynajmniej na parę tygodni z gry.
Oczywiście i sensacje w czuciu w kolanie są takie same, że ci ten środek, to jabłuszko w środku nie trzyma i masz wrażenie, że poleci ci na boki, tak dziwnie noga się skraca. Któż tego nie miał?
To natomiast... było widać po Butlerze, że on już jakby inaczej, on dograł ten mecz do końca, bo Butler to jest jednak gość, który kurde zagryzie zęby i on dogra do końca, będzie walczyć, ale było widać, że on już zupełnie inaczej się ruszał, widać było dyskomfort na jego twarzy i że już aż tak nie szarżował jak przedtem. Inaczej, wciąż szarżował, ale nie w ten sposób.
Wszystko jedno, 14, bo ja, słuchajcie, ja jestem po 40, ja mogę zapomnieć po 5 minutach te zdania, które mam w głowie, dajcie mi powiedzieć. Że 14 na 45 z gry, nawet Butler's Hero, to i tak jest, jeśli to był zły mecz Filadelfii, to ja się boję powiedzieć, co myśli sobie taki kibic Miami Heat, który to oglądał. To był fatalny mecz Miami, teraz bez Butlera, no właśnie obawiam się, że to jeszcze jest Chicago Bulls, no awansuje dalej, no. I będę musiał oglądać ich ze 4 razy jeszcze w tym sezonie.
Jakby ten mecz z Philly obnażył wszystkie palące problemy Heat. Już pomijam to, że nie było Terry'ego Rozier'a, w składzie, ale Philadelphia to nie jest zespół, przepraszam, Heat to nie jest zespół, który ma ofensywę taką, wiecie, taką bardzo płynną. To jest toporny atak. To jest bardzo toporny atak z graczami, którzy nie dostają się tak pod obręcz i nie terroryzują w pomalowanym przeciwnika. No i jakby to wszystko było widać w tym meczu de facto.
Ale no to po prostu jest kwestia tego, że ten line-up jest fatalny i to jest najsłabszy Miami od lat, bo oni tak czekali na Lillarda, wyprzedali się, żeby mieć to salary cap, a koniec końców jest taki, że zostali z Calebem Martinem czy z Nikolą Joviciem.
Ale nadal potrafią wygrywać
mecze. No nie przesadzajmy, zasilili się w drafcie. To nie zamienił stryjek siekierka na kijek.
Nie no, Hakes jest super fitem do Miami.
No
to
właśnie,
jest Hakes gracz, jest stylem ewidentnie tego.
Tak,
tego
to jest gracz, grafu, którego oni potrzebowali, bo jest jednym z niewielu graczy, którzy mają taki zdecydowany ciąg na kosz.
Tak samo Hakes teraz by poszedł.
W procentach.
Tak samo teraz Hakes by poszedł w top 5, gdyby zrobić draft jeszcze raz.
Byłbym zbulwersowany, będąc kibicem Heat, patrząc na to na przykład na Bama. Po takim czasie spodziewałem się, że Bam zacznie mieć momenty, w których tak sobie, ja nie chcę mówić dominuje ludzi, ale przejmuje kwartę. Robi coś na tyle istotnego, że no w pewnych momentach w ataku, w obronie ludzie nie wykonują pewnych rzeczy. Bam, mam wrażenie, przenikał przez palce w tym meczu tak czasami. Oczywiście był w tej drużynie i to bardzo dobrze był, bo bez niego to ja nie wiem, co by tam się działo. Ale to nie jest ten Bam, o którego bym walczył, gdybym był kibicem Miami Heat. Źle się to oglądało, będąc kibicem Bama, tak jak ja.
On nie zszedł przypadkiem za faula przedwcześnie?
Ale zagrał 31 minut. Więc
to jest normalne, no. No, ale te 31 minut, nie wiem, chociażby mieć takie coś jak Murray w Kings, że masz 11 punktów, potem przez cały mecz możesz nic nie robić. Ważne, że coś zrobiłaś w tej kwarcie, że dałaś prowadzenie, nie wiem, albo sfaulowałaś kogoś mocno. Kelly Oubre wygrał serię. Dobrze, pogadajmy o tym nieszczęsnym Chicago Bulls i postawmy typy na playoffy, w których mogą się pojawić. Świetny, ty jesteś fanką Alexa Caruso. Widziałem świetny
Zawsze.
Mem. Że są dwa lizaki. Jeden lizak jest taki piękny, umyty i to jest Alex Caruso, a drugi jest taki znaleziony za szafą, ma troszkę włosów poprzyklejanych i to był Trae Young. Pomijając to, że to porównanie może jest i zabawne, to było porównanie doskonałe do tego, co Miami Heat, Atlanta Hawks zaprezentowali. Ja spodziewałem się też więcej jakiegoś oporu, że wpadnie Trae Young, od razu będzie rozdawał piłeczki ludziom tam. Bruno Fernando od razu wchodzi. No będzie to piękny mecz. A tymczasem ja nie wiem jak to, bo nie mam przed sobą box score'u, ale do trzeciej kwarty to notowałem, oni mieli jeden blok. Oni w zasadzie nie starali się przeszkadzać w obronie.
Skończyli na dwóch blokach.
Tak? Aha, to tak. Coś jeszcze po drodze, bo ten jeden był Bogdanowicza na pewno, to pamiętam.
Dwa Bogdanowicz miał.
A, no to jeszcze drugi dołożył, faktycznie. To Bulls mieli te swoje serie i tak dalej. W drugiej kwarcie trochę stracili rezon, ale spodziewałem się, że ta Atlanta naprawdę, nie wiem, pozbawi nas snu o playoffach. A teraz wyjdzie na to, że będzie ta narracja, że Bulls są w playoffach znowu, a może jednak wygrają coś? No strasznie
znowu
mi się
nie
to...
nie będzie przebudowy.
Tak. A to dlaczego narzekam, to jest tak. Ta drużyna pierwszy raz od lat 80. nie miała nikogo w meczu gwiazd. To o niczym nie świadczy, ale świadczy też bardzo dużo. To znaczy, że nikt nie zwraca na nich uwagi i są w tej grupie takiej próżni NBA. Nikogo to nie... W zasadzie, jeśli ktoś mówi o Bulls, to komuś się może pomylić z Brooklynem, z Waszyngtonem, z kimkolwiek.
To nieprawda.
Prawda,
nieprawda,
oczywiście,
no
że prawda. Poza tym gość, który gra maksymalną ilość minut, ma 34 lata, to się nie wydarzyło od miliona lat. Mówię tu o Demarze DeRozanu. To nie jest dobrze. To znaczy, że trzeba dać, nie wiem, zadzwonić tam do trenera Donovana, może Kobe White niech gra po 40 parę minut, skoro już jest najlepszym zawodnikiem tej drużyny i faktycznie przepiękny jest. To...
No, trafił to mu się dzień konia i to w takim momencie...
Nie, 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 nie. Jaki dzień konia? On jest w takiej fazie już z drugi miesiąc. Ja, no, cały sezon
jak
oczywiście.
Nie, jak nie lepiej.
Ale dwa miesiące
ale
już jest taki zonowany
jednak,
kompletnie.
Ale wiecie, to te, wiecie, utrzymać taką formę przez dwa miesiące to spoko, ale wiecie, nie wyjść z brązem w gaciach na mecz, w którym albo odpadasz, albo grasz dalej. To jest istotna sztuka. On no, jednak będąc, udźwignął tę presję.
Będąc zawodnikiem Bulls,
musi
się przyzwyczaić.
Dosyć często.
Naprawdę, można się przyzwyczaić grając w Bulls, więc wiesz...
Ja to muszę tutaj sobie obczaić, jakie on miał splity w każdym miesiącu, bo wydaje mi się, że ten jego, jak dobrze pamiętam, ten jego taki mocny, ten mocny odcinek sezonu to trwał przez 60%. No i mamy od grudnia, w grudniu 22,6 punktu i 40% za 3. Później styczeń, troszkę słabiej. 22,1 punktu, 39% za 3. Ale to są nadal super liczby. To w ogóle, to jest gość, który zdecydowanie powinien być rozważany jako kandydat do MIP.
Nie,
nawet kosztem Maxeya.
Dla mnie to jest MIP. Ale jak się chciałem odnieść do Łukasza z czatu, że jakby Łukasz, to nie kwestia tego, że trafił mu się pierwszy tak dobry mecz w ogóle, tylko trafił
dobrze
mu się dzień konia w meczu, dobrze, w którym trzeba było udźwignąć presję. O to chodzi.
Dobrze, Łukasz, gnieć go, on nie oglądał.
Ja myślę, że on jest spokojnie już do tego zdolny, bo on pokazywał przez cały ten sezon, że potrafi tę drużynę wziąć na swoje barki.
No ja może potrzebowałem się zaskoczyć, ja wciąż mam w głowie obraz Kobe'ego White'a, który w najważniejszych momentach nie dojeżdża.
I który jest 50 razy typowany do transferu.
Dokładnie, który jest mięsem armatnim Chicago.
Dobra, śmieszki ze światów NBA, czyli z drużyn,
jak to,
które...
Moja drużyna wygrała wschód.
Nie, no właśnie, ze światów. Dla mnie to są zaświaty, bo jestem kibicem Bulls. My nie walczymy o takie cele. My bijemy się o 9. miejsce, co najwyżej zawsze. Więc chciałem wam powiedzieć, że jak rok temu też wszyscy tacy byliście mądrzy, że Kobe White będzie świetny i nie oddajmy go, wszyscy mówiliście o tym, żeby go oddawać jak najprędzej.
Oczywiście.
Nie wybielajcie się, łącznie ze mną. Co to?
Oczywiście.
No,
oczywiście.
Nie będzie tu takiego wybielania się.
Nie, no, ale mówimy o tym, jak jest w tym sezonie. To
nie, oczywiście.
Dlatego ja mam go zdecydowanie ponad nawet Maxeyem, jeżeli chodzi o kandydaturę do Most Improved Player.
Dobrze, to może za tydzień to zrobimy, bo ja już rozpisałem sobie część tych takich nagród, to może to połączymy jakoś. To skoro zakończyliśmy tą piękną play-inową bajeczkę, która będzie jeszcze trwała, to niestety będziemy musieli postawić jedną serię, bo będziemy teraz stawiać i może sobie zacznijmy od wschodu. Będziemy mieli serię pewnie Bulls-Celtics. To będzie bardzo proste. Poczekajcie, ja będę zapisywał nasze typy. Przypomnę, że jeszcze tutaj Sixers Heat, więc jeszcze jesteśmy w grze, jeśli chodzi o play-iny. Może się to uda. Bo serie mogą być dwie, albo Boston-Chicago, albo Boston-Miami. To zacznijmy od tego może. Że musimy
Boston-Miami?
Boston-Miami. Wiedząc o tym, że Jimmy Butler, bo tak mówią niektórzy komentatorzy, Jimmy Butler nie zagra
Boston
przez kilku. Boston 5? Proszę bardzo.
Ja postawię tak samo. To też jest bez Jimmy'ego zdecydowanie.
To...
Mogą coś urwać, ale tylko i wyłącznie dlatego, że po drugiej stronie będzie Eric Spoelstra.
Mhm. Dobrze, i od razu może ustalmy zasady gry, że będę przyznawał, nie wiem co, 3 punkty za dobrze trafioną serię, a 1 punkt po prostu, jeśli...
Za
znaczy dokładnie. Za zwycięstwo, tak. Dobrze.
A w zeszłym roku mieliśmy, Michał, remis.
Wiem, mieliśmy remis. W tym roku nawet jedna seria jest twojego imienia w pierwszej rundzie, wiesz o tym?
Tak?
Mhm.
Która?
No to zobaczysz, nie w tej konferencji. To ja daję 4-0, ponieważ uważam, że Boston nie będzie miał kawek ani z Bulls, ani z Miami. Chciałbym, żeby Chicago wygrało chociaż jeden mecz, ale w tej serii też daję 4-0. W obu przypadkach daję 4-0. Miami Heat bez Butlera 4-0 i Boston gładziutko z Bulls po prostu, jak już nie powiem kto po
to
czym,
ja,
ale
4-0. Ja przy Chicago chciałbym też powiedzieć 4-0, ale z drugiej strony Chicago w ostatnich latach nie leży Bostonowi do końca. Przypomnijmy mecz z zeszłego roku, chyba z, właśnie jakoś z listopada, kiedy Boston wygrywał 25 punktami, a skończył z 10 w plecy.
Ale to był inny skład.
To był inny czas. Inny
skład, ale Boston tak z Chicago lubi się za bardzo rozluźnić i coś boję się, że mogą tam, może im się, mogą się sfrajerzyć w jednym meczu, ale też w czterech.
Ale momencik, ja chciałem powiedzieć właśnie o tym takim momencie rozprężenia Bostonu, który obserwowaliśmy na przestrzeni już nie tylko całego sezonu, ale zwłaszcza po meczu All-Star, po All-Starium tak zwanym. Boston, jeśli złapie taką czkawkę i będzie miał takie meczyki jak, nie wiem, San Antonio czy coś takiego, takie czkaweczki, to te czkawki mogą się źle na nich odbić, bo ktoś może sobie przejąć serię na przykład, albo ją wyrównać. Więc pod warunkiem, że nie będzie takich czkawek, dodaję 4-0 na przykład, to jest mój typ. Bo całkiem realne jest to, że co, Bulls mogą wygrywać sobie dwa mecze, jako ten silniejszy z tych dwóch, z dwóch ekip, które będą walczyły o ostatnie miejsce w play-inach w jutro.
Ja myślę, że jeżeli już, to wygrają u siebie, bo na pierwsze dwa mecze Celtics na pewno wyjdą zmobilizowani. I teraz pytanie, czy na przykład w takim trzecim czy czwartym meczu, który już będzie się dział na parkiecie przeciwnika, czy trochę nie pozwolą sobie na to, żeby testować jakieś, nie wiem, różne koncepty, inne po prostu ustawienia, żeby zobaczyć, co potencjalnie później będzie można wykorzystać w kolejnej serii. No bo jakby co tu wiele mówić, myślę, że każdy w Bostonie jest świadom tego, że no ich cele są wyższe niż to, żeby po prostu przejść Bulls. Łamane na hit.
To jaki masz typ? 4-1 czy ile? Bo muszę
4-0.
Zapisać.
Nie, 4-0. Ja powiem 4-0, bo z Bulls to myślę, że tu się nic nie urwie.
Słuchaj, Mikołaj, idziemy dalej. Co tam?
4-0.
Mówiłeś 4-1, zdecyduj się.
Nie, mówiłem, że kusi mnie, żeby powiedzieć 4-1, ale postawię na 4-0.
Dobra. Zamiast życie, to Bulls awansują dalej i będziemy się męczyć z nimi.
Tak, a potem będziesz mówić, wielkie Chicago wróciło, znowu jestem dumny z bycia kibicem Chicago.
I kupisz sobie koszulkę Patricka Williamsa.
I kupię sobie kolejną
Patrick
koszulkę.
Williams jest najlepszym zawodnikiem
Patricka
Chicago.
Williamsa, to, która...
Tak
i
jest.
Tutaj, i tutaj będzie żart, nie będzie krzykliwa. Skoro już wieje takim drozdą, wyciągam inny VHS. To moim zdaniem jest najciekawsza seria pierwszej rundy, pomijając to, że może to być też taka ostatnia, o której będziemy mówili w parze 2-7. Ale Cleveland-Orlando dla mnie to jest najciekawsza seria pierwszej rundy, poważnie.
To jest seria dla hipsterów.
Dla hipsterów, dla fanów koszykówki, którzy znają zasady, wiedzą o co chodzi, nie potrzebują 224,5 punktów w swoim kuponiku gównowartym na dom z Serocka. To jest właśnie to. I...
Ale Reggie Miller i Shaq O'Neal to jeszcze grają?
Słuchaj, gówniarzu, jest za 10:09, myć zęby. No, co myślimy o tej serii? Czy myślimy, że tak jak ja, że Cleveland ją nieznacznie wygra? I to może być jedyna seria, która ma więcej niż 6 spotkań w pierwszej rundzie? Czy...
Ja jestem zdania, że w ogóle ta seria sprowadzi się de facto do pojedynku między Bankero a Mobleyem. Mhm. Ale w takim sensie oczywiście nie mówimy o Mobleyu tutaj jako o nie wiadomo jakim zagrożeniu w ataku, ale na ile Mobley będzie w stanie zatrzymać Bankero. Bo tutaj no, on nie ma absolutnie żadnego doświadczenia, chociaż ja też trochę nie jestem fanką tej narracji, że od razu należy skreślić zespół przez właśnie jakieś braki w doświadczeniu. Powiedziałabym, że do tego może się ta seria sprowadzić, no ale nie jest to jakby jeden jedyny tutaj aspekt tych pojedynków. Bankero w ogóle miał, jeżeli chodzi o mecze z Cavaliers, to trochę miał trudności w sezonie regularnym, a zwłaszcza w ogóle jak bronił go Okoro. On rzucał tam na poziomie 20% w tych wszystkich tam chyba czterech meczach, które między sobą oni rozegrali. Ale wiecie, teraz tak naprawdę mamy do czynienia trochę z inną drużyną Cavs niż przez ten okres tam grudnia, stycznia i połowy lutego, gdzie okazało się, że Oczywiście wszyscy tam są kontuzjowani i tak dalej. Ta drużyna w ogóle w mojej ocenie jest najlepsza w tych sytuacjach, kiedy na parkiet wychodzi Jared Allen, kiedy wychodzi Donovan Mitchell i oni są otoczeni strzelcami. To moim zdaniem to są najbardziej efektywni Cleveland Cavaliers, najlepiej grający. Pytanie, na ile JB Bickerstaff, dzień dobry, na ile JB Bickerstaff będzie chciał zrobić tutaj swego rodzaju rewolucję i częściej parować Garlanda z Mobleyem i częściej parować właśnie Allena z Mitchellem. Czy rzeczywiście będzie tak, że te minuty będą po prostu tak zestakowane, że ci wszyscy czterej gracze non-stop będą praktycznie razem na tym parkiecie?
No, pytanie, czy ten skład Cleveland nie zostanie zajechany i plus wydaje mi się, że determinantem w tej serii będzie Donovan Mitchell i jego skuteczność. Ja w nim jakoś upatruję tego, który przechyli szale na korzyść Cleveland, ale wydaje mi się, że to będzie fascynująca seria, która może się zakończyć w 7.
No, mi się wydaje też, że tutaj na pewno trzeba wziąć pod uwagę też to, że Orlando Magic raczej te ofensywę mają lekko upośledzoną, bo chociaż tak naprawdę z takich...
Oni są jak nasi piłkarze, przepraszam, oni muszą tam pokopać piłeczkę, ustać na pewno... Już? Nie boli brzuszek? Dośrodkowuje Mateusz. W tej chwili. Wiesz, i oni muszą poczekać. Młode chłopaki...
Nie mają shootingu. Nie mają dobrego takiego playmakera, który by tę grę uspokajał i który by tę grę właściwie bardziej to ustawiał niż uspokajał. I to jest, wydaje mi się, taki challenge dla nich w kontekście tej serii. Trochę się boję też o formę Franza Wagnera, który w ostatnich meczach rzucał za trzy chyba na poziomie tam około 20%. Pytanie, ile będzie w stanie pokazać w playoffach, jak ta obrona jest trochę bardziej taka twarda i liczy się każde posiadanie. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o Cavs, to też zastanawiam się, na ile będzie można polegać na Garlandzie w tym wypadku.
Ja tak myślę, że Cleveland nie mają odpowiedzi na taką prostą rzecz jak Saks albo Isaac i na to, co oni robią na boisku i w ogóle co robi cały Orlando, że nie potrafią, to nie jest koszykówka nawet, oni potrafią czy u siebie, czy na wyjeździe po prostu cię zakrzyczeć. Tam Saks pójdzie z kimś pogadać, sprowokuje cię do czegoś, wy zrobicie dwa alejupy. W Paryżu było widać tą akcję, że Cleveland sprowokowani nie są w stanie się ogarnąć. Są w stanie się dać zakrzyczeć. Będą przepraszać, no tak, kombinować coś na... To są playoffy. Orlando nie ma czasami innej nadziei na to, żeby na przykład, nie wiem, zdominować kogoś w jednej kwarcie. Nie przez to, żeby rzucić im 7 trójek, tylko żeby działy się takie rzeczy na boisku, które doprowadzają, że ten twój przeciwnik już stwierdza, dobra, pod kosz nie wejdę, tego nie zrobię. I to nawet nie jest obrona. To jest po prostu psychiczne wchodzenie w przeciwnika. I mam wrażenie, że to jest największą przewagą Orlando Magic. Bo gra pozytywna...
Plus też pytanie.
Nią na pewno nie będzie.
Plus też pytanie, czy znajdzie się recepta na Paolo Banchero i na jego akcje penetracyjne. Czy Jared Allen będzie w stanie fizycznie to wytrzymać? Bo to, że on świetnie blokuje, to nikt z nas nie ma wątpliwości i zbiera. Ale czy będzie w stanie wygrać pojedynek fizyczny z Banchero? No to jest kluczowy też aspekt.
Ja jeszcze dodam, że tutaj też ważną postacią na pewno będzie Jonathan Isaac.
No.
I no tak, muszę, bo się uduszę, kocham Isaaca. I przede wszystkim to ja bym się zastanowiła, czy on nie powinien już powoli być starterem w Magic. Żeby tę taką duszną obronę, tę taką po prostu wyciskającą ostatnie poty z graczy rywali, po prostu czy nie rzucić tego na sam początek i nie dać po prostu od razu, nie zabrać tej przestrzeni Cavs.
A może w drugą stronę, że właśnie Isaac na razie jest potrzebny, żeby właśnie w tych momentach drugich, początków trzecich kwarta, wiadomo, potem to różnie bywa, wchodzić i gnębić tych ławkowiczów tam właśnie tym, że podbiegnie z pomocy. Cavs nie są tuzami ławki rezerwowych, no umówmy się.
Nie, no mają, spoko mają tę ławkę, tylko że Isaac, inaczej, Kaps mają ławkę, która najwięcej da ci tak naprawdę na obwodzie. Ja bym była jednak za tym, żeby Isaacowi bardziej pozwolić grać pod koszem, bo Orlando ma personel do tego, żeby spokojnie bronić obwód, a Isaac jest kluczowy przy tym właśnie, żeby bronić obręczy.
Cleveland nie ma odpowiedzi na Joe Inglesa i to jest to właśnie, to jest to.
I to powinno zamknąć dyskusję.
Dobrze, dobra, poczekajcie, stop. Po pierwsze typy, a po drugie ty, Mikołaj, mówisz, że godzina, także jak musisz iść, to dawaj znać jakoś, nie wiem, twarzy
nie,
czaszka.
Nie, do 10 po mogę posiedzieć.
Dobra, to typy. Ja będę odważny i dam Orlando w 6.
Cavs w 7.
Orlando w 7.
Lamuski, a co? To ja już nie wygram tego. Ktoś stawia w ten sam sposób jak ja. Dobrze,
czyli
idźmy
tylko
dalej.
Ja wierzę w Donovana Mitchella.
No już dobrze. Nic mi nie mówcie.
Nie, to będą goblice.
I tak, zamiast mówić o tym, że Jonathan Isaac gra świetnie, blokuje, biega, hasa po parkiecie i wszyscy o nim zapomnieli praktycznie jak Markelu Fulcie?
Ja nie zapomniałam. Ja nie zapomniałam, przepraszam, muszę to zdementować, bo co roku
ja też
pierwsza
nie.
Rzecz, którą piszę, jak wymieniam swoje plusy nowego sezonu, to jest to, że Jonathan Isaac będzie w końcu zdrowy. I zawsze się mylę generalnie, no może poza tym sezonem, bo w tym sezonie rzeczywiście zagrał najwięcej od 4 lat tych spotkań, ale nie, absolutnie muszę to zdementować. Isaac jest świetny. I trzeba o nim pamiętać.
Dobrze, to zanotowałem. To teraz bez Antekles Bucks, Indiana Pacers, którą podobno ktoś napisał w komentarzach, że cały świat polskich mediów koszykarskich przehajpowuje Halliburtona, tego lamusa, co jest w kadrze USA. Nie wiadomo czemu. Tutaj słucham. Czy Bucks, nie wiem. Grywają tą serię bez Antka, załóżmy, że będą? Czy nie są w stanie tego zrobić?
Wygrywają bez Antka.
Chociaż nie ma takich głosów, że bez Antka. On może nie zagrać tam kawałek, a potem może
Antek
zagrać.
Antek na pewno wypadł na 3 ostatnie mecze. Podejrzewam, że może ominąć jeszcze to game one. Albo wróci, nie wiem, na ograniczonych minutach na przykład. To też jest opcja.
O, Karol przyszedł. Jak to nie ma odpowiedzi na Inglesa? A George, musimy po francusku, Niang? No
George Niang.
To jest dominacja, to jest za dużo aż na Joe Inglesa, myślę. Joe Ingles może ten, nie zdzierżyć tego tempa gry przede wszystkim, które preferuje pan Niang. No, więc co?
Ja się nie mogę zdecydować.
Że co, że Indiana wygra? Nie.
No.
Yeah,
to... Milwaukee w sześciu. Uważam, że nawet jeżeli Antek wypadnie na jedno, dwa spotkania, to że duet Lillard-Middleton przy pomocy Bobiego Portisa oni sobie powinni poradzić. Nie jestem fanem Indiany w tym składzie, w tym kształcie, w jakim są obecnie, czyli ze Siakamem i z Halliburtonem. Uważam, że Siakam ogranicza Halliburtona, jeśli chodzi o posiadanie piłki chociażby. Jest bardzo chimeryczny i zdecydowanie...
Najlepszy sezon chyba w karierze on teraz rozgrywa.
Siakam?
Pacers. No, tak statystycznie.
Jakby inaczej, my odbywaliśmy dosyć dużo dyskusji z Michałem, jeśli chodzi o Siakama. Mnie się Siakam dużo bardziej podobał w tym sezonie w Toronto. To był jego najlepszy sezon, a w Pacers mam wrażenie, że on może indywidualnie błyszczał w niektórych spotkaniach, ale na niekorzyść dla drużyny. W sensie, że przy dosyć sporą ilość punktów, którą zdobywał, przykrywał też dużą nieskutecznością.
Ale on ma najlepsze procenty w tej chwili w karierze. 54,9% z gry.
Jak słyszycie mnie? Słyszycie mnie?
Słyszymy.
Tak.
O, myślałem, że coś spieprzyłem, bo powciskałem tu pewne rzeczy. Nie, kłóćcie się dalej, bardzo fajnie, jak Dakota patrzy.
Nie, poczekaj Marta, poczekaj. Czy to był chyba mecz...
Czapka cię uciska, ona ma rację, człowieku. Ty oglądałeś Pacers w ogóle?
Oglądałem.
Chyba nie ty.
O, na przykład mecz z lutego sprzed All-Star Game z Warriors Pascal Siakam tylko 50% skuteczności, przegrywają 20 punktami.
Przed All-Star Game? Przecież to był przed All-Star
przed
Game.
All-Star Game.
No ale to był jeden z pierwszych meczów. W ogóle Siakama w
O, ten. Jaka sztuczka tam była z tyłu, dobra, ty, ja sobie przewinę, to sztuczka.
Khalil Barton bardzo ucierpiał w tym spotkaniu na próbach Siakama, tylko 6, tylko 5 punktów.
Dobra, typy jakie? Bezantkiem i bezantka, mnie to nie robi różnicy. Jakie typy, bo przecież to...
Dobrze, to i... ja powiem on the record. Powiem tak, żeby wszyscy później może mogli się z tego śmiać.
Ale jednolite, a nie, że albo, albo.
Nie, nie, nie. Z Antkiem czy bez Antka Pacers w 7.
O kurde.
Milwaukee w 6.
Ja wierzę w moc TJ'a McConnella.
Ja też troszeczkę bym faworyzował Indianę, ale też z drugiej strony to się by stało. Ja wiem, że to jest za duży taki nadmiar wręcz wyobraźni. Damian Lillard, który sobie nagle przypomina, że ciągnie drużynę sam, jest w Portland, helikoptery lecą, wiecie,
i on nagle 60 punktów tak sobie rzuca.
Leci jakieś AC/DC, ten taki klimat, wiecie, no o co tak, chodzi, tak. Pluton, a on bierze piłeczkę.
Co, czy wiesz, tylko... jak Forrest Gump bierze...
Słuchajcie, gramy tylko do 7 spotkań, ja mogę grać do 10, zostawcie tutaj rzeczy, gramy dalej, nie ma problemu. I on puka w zegarek, kozłując kolanem. To może jest niemożliwe, ale podczas... To jest będzie właśnie kluczowe i nie potrafię tego cenić. Co będzie z drużyną w momencie, kiedy właśnie będzie ona zostawiona Lillardowi w playoffach? Czego ty się śmiejesz tam?
Dla mnie po prostu... Znaczy, dobra, nie, nieważne.
No słucham, nieważne. No. Ważne
nie,
właśnie.
Po prostu wyobraziłam sobie to, o czym zaczęliście mówić a propos tego Lillarda. Nie wiem, ja jakoś nie czuję Lillarda w Bucks tak do końca.
Słuchajcie, Lillard wyciąga Walkmana, wyciąga kinematografię, paktofoniki i nawija Jestem Bogiem, nagle sobie przypomina.
Ej, ale wy się śmieje, nabijacie się teraz z Lillardem. Nie widzę, że
nie,
tutaj
absolutnie.
Nieproporcjonalne ja jakieś są opinie.
Ja jako wieloletni fanboy Damiena Lillarda naprawdę życzę sobie, żeby Damien Lillard zagrał taką serię, że on będzie rzucać po 50 punktów co wieczór.
Milwaukee w 7, dziękuję bardzo, zraziliście mnie.
Milwaukee, ja powiedziałem Milwaukee w 6.
Tak, ale ja chciałem na Indianę postawić, ale ja zobaczyłem tego Lillarda, wierzę mu. Zobaczyłem to.
Na pewno będzie miał wyższy usage.
No,
bez,
na pewno.
Bez Antka.
Na pewno. I żeby tego nie było tak, że po dwóch meczach oni będą chcieli oddać ten usage, tylko żeby Antek wrócił. No ja nie wiem. Ale to jest ciekawy eksperyment. Damian Lillard w końcu w playoffach, demony przeszłości na plecach. Wolumetria rzutowa będzie taka, że tam będą same celne trójki z 10 metra. Ja to widzę. Też to
tak,
widziałem.
Tylko, że
ja też to widziałem, przepraszam, widziałem to w Warriors, nie? No i Steph Curry jakby nie, no nie dowiózł mi tego. Już nie mówiąc o Thompsonie. Więc może to, co ja widzę, powinienem oceniać na odwrót.
Moim zdaniem najważniejsze chyba w tej serii jest to, w sensie jeżeli Pacers chcą wygrać, to mogą to wygrać tylko i wyłącznie ofensywą. Więc jeżeli Haliburton wróci mu rzut za 3, bo ostatnio było cienko po tej kontuzji i totalnie się gość rozregulował względem tego, co było przed kontuzją, tam chyba w lutym zdaje się, czy w marcu, ale jeżeli oni dojadą ofensywnie, to oni moim zdaniem spokojnie mogą wygrać z Bucks.
Ostatnia seria wschodu, Nowy Jork, Filadelfia. Kompletnie nie wiem, co mam o tym myśleć. Wiem jedno, te drużyny są siebie warte. Będą siebie warte, tylko nie potrafię ocenić tego, co będzie więcej warte. Szalejący Bronson czy Joel Embiid, który nawet będzie na 80% energii?
To zależy od zdrowia Embiida.
Nie, to też zależy od wielu rzeczy, które na przykład Nowy Jork może nie ogarnąć. No bo co on zrobi z Embiidem? Co oni zrobią z nim? Ja nie wyobrażam sobie, kiedy Embiid dostaje od Maxeya piłkę po jakimś udawanym pick and rollu i na przykład w 15 pierwszych takich posiadaniach Knicks są w stanie obronić połowę. No, No nie widzę tego, no.
Ja myślę, że wiele...
Przepraszam, historii... jednocześnie dokończę. Nie widzę też, co robią z Bransonem, kiedy nawet Maxi gdzieś tam na nim jest, wiszą na nim ludzie, a ten Bronson po prostu wchodzi do kosza i jest... To jest tak jak z Alanem Iversonem. Wszystko jest wyliczone o ułamek sekundy, że wchodzi do tego kosza, ten obrońca zawsze jest spóźniony albo cię uderza w tym ostatnim momencie. Na to też nie ma odpowiedzi, a to są dwie najważniejsze rzeczy w tej serii. Nie ma niczego ważniejszego tutaj.
A ja myślę, że równie ważne jest to, że to będzie pojedynek dwóch trenerów. I tutaj no. Ten coaching będzie miał znaczenie, dlatego że Tips raczej jest trenerem, który pokazał przez te wszystkie lata, że dość wolno reaguje i nie jest skory do jakichś adjustments,
on nie
do
reaguje.
Jakichś zmian. A Nurse wręcz przeciwnie. I wydaje mi się, że tutaj na tym polu jakby ten pojedynek może mieć wiele do powiedzenia w kwestii tego, jak potoczą się dalsze losy tej serii. I jeszcze bym chciała zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo Sixers to nie jest zespół, który jakoś super zbiera generalnie na swojej połowie, no nie? Po rzutach przeciwnika. To jest chyba 25. miejsce w NBA, tam pewnie jest delikatnie lepiej, jak jest Embiid na boisku, to jest oczywiste, ale miejmy też świadomość, że...
A na ofensywnej tablicy, proszę pani, jak oni są...
No, ale jak na
gigantami, można powiedzieć.
Jak na ofensywnej tablicy radzą sobie Knicks. To jest zespół, który najlepiej zbiera w ataku w całej lidze.
I chyba jest trzeci teraz w zbiórkach, czy drugi? Nie, jest pierwszy. Ogólnie Knicks? W zbiórkach. No, są pierwsi w ogóle, ogólnie, po sezonie regularnym, czy drudzy?
Musiałabym
no nie
sprawdzić.
Wiem. Wydaje mi się, że to jest trójka, bo ja to jakoś sprawdzałem i oni byli w trójce, ale na ofensywie są najlepsi, no ale wiadomo, dzięki komu. Facetowi, który ma tendencję do tego, że coś mu się z nogą dzieje czasem. No i to też jest ciekawe, czy właśnie ten facet, mówię tu o Mitchellu Robinsonie, dotrzyma.
Piąty zespół w lidze. Pod Piąty. Względem zbiórek, tak ogólnie. No ale no. Pierwszy, jeżeli chodzi o zbiórki ofensywne.
No, które są najważniejsze w zasadzie.
Tak. Tak, więc ja bym tutaj szukała przewagi właśnie Knicks po tej stronie i pytanie, jak Filadelfia będzie reagować na właśnie na to, w jaki sposób się będzie przed tym bronić.
Bo... Moim zdaniem Filadelfia ma jedną broń, o której zapominamy i ona może być kluczowa w tej serii. To nie będzie Embiid, to będzie Tyrese Maxey. Zakładając, że Embiid będzie podwajany przez Anunobiego czy przez Hartensteina, a wtedy Maxey będzie miał dużo przestrzeni do ścinania, do gry kombinacyjnej, a Jalen Brunson nie ma w tym momencie kogoś takiego, kto by był na poziomie Tyrese'a Maxeya, który mógłby pociągnąć mecz również.
Tak, zapadając. To prawda, jakby ofensywa zdecydowanie, jakby tutaj ofensywa Sixers mają przewagę, jeżeli chodzi o ofensywę i jeżeli chodzi o to, ilu mają graczy dostępnych, którzy rzeczywiście będą w stanie temu pomóc najważniejszemu graczowi.
Wiecie, bo my się skupiliśmy na Bransonie, na tym, że są najlepiej zbierającą, na najlepszą. A tutaj Krzysztof pisze Donte DiVincenzo. Donte DiVincenzo to nie jest jednak poziom Tyrese'a Maxeya. Szczególnie jeżeli chodzi o dynamikę, o spacing.
No, kreowanie sobie przestrzeni, nie, to w ogóle jest jakby inny w ogóle typ gracza, nie?
Dokładnie. I wydaje mi się,
wiecie co?
Jak dla mnie New York Knicks się skupi na Embiidzie, a Embiid będzie tę piłeczkę sobie przegrywał do Tyrese'a Maxeya i to on będzie czynnikiem, który przechyli szale na rzecz Philly.
Wstyd mi jest. Nie padło ani razu nic na temat człowieka, który od kiedy pojawił się w Knicks, oni chyba nie byli, no, tam coś z plus minusem jest związanego, jeśli on był na parkiecie. Pan Anunobi?
Przecież padło.
Padło? Ktoś powiedział?
Tak.
Ja powiedziałem.
Mikołaj mówił o
tak?
Anunobim.
A to nie jest mi wstyd aż tak bardzo, ale myślałem, że ta rozmowa będzie zdominowana Anunobim, bo on sam sobie te mecze wygra, dlatego mój typ to jest niestety Nowy Jork w 6. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam was.
Ja mam Knicks w 7.
Philly w 6.
Czekaj. Philly w 6 ty masz?
Philly w 6.
Dobrze, Mikołaj, to jak jest z twoim czasem, bo tu jeszcze zachód jest.
Dobra, no to jeszcze ten,
Jedziemy,
jeszcze.
jedziemy.
Szybko, raz, dwa, zróbmy to
Jeszcze
i.
10 minut mogę zostać, no.
Dobrze, to mamy tutaj znowu dwustyk na zachodzie. Chyba, że chcecie coś szybko powiedzieć jeszcze o tym Nowym Jorku, bo tak to uciąłem. Jak nie, to idziemy dalej.
Lećmy nie, dalej, jak to jest problem z czasem.
Dobra. Czy u mnie nie ma,
nie,
Mikołaj
Łukasz,
musi.
Ja ze znajomymi jestem umówiony, dobra.
Idzie w złą stronę, Mikołaj idzie w złą stronę, dokładnie. Narkotyki się zaczynają, dziewczyny, imprezy. Z 15 lat też miałem.
Dzisiaj akurat dziewczyna nocuje w domu. Moja, dzisiaj mam akurat...
Masz 16 lat i nocujesz z dziewczyną w domu? Oklahoma, Sacramento Kings, Mikołaj. Proszę bardzo, słucham.
Oklahoma w pięciu.
Oklahoma w pięciu, czemu?
Oklahoma to robi. Oklahoma wchodzi do finałów.
Nie,
oni
tutaj,
to biorą.
Tutaj chyba
oni
jak z Bostonem, co? Że Oklahoma w obu przypadkach jest dominatorem. Mało tego, Oklahoma, tutaj szybciutki statcik, bo sobie go zapisałem i mnie się zmarnuje.
Słuchajcie, jakby kto rok temu powiedziałby, że Oklahoma bierze mistrza zachodu? No nikt,
chciałem...
byśmy wszyscy...
Coś
byśmy
innego.
Do czworek wysłali.
W ciągu ostatnich, Boże, 7 sezonów, za każdym razem 7 z różnych zespołów było na szczycie tabeli konferencji zachodniej. To się tak nie działo od tam sezonu 8-3-8, coś tam, początku lat 80., więc to pokazuje wiele rzeczy, na przykład to, że Oklahoma w końcu jest przepiękna. I nie mamy tutaj rozmowy na temat, wiadomo, że to też zrobił ostatni dzień sezonu regularnego, powiedzmy, ostatnie 2 dni. Meczowe, ale mimo wszystko to jest rzecz warta odnotowania i oni dominują pierwszą rundę playoffów moim zdaniem. I wszędzie dam 4-0. No nie, przesadzam. 4-0 dam? Zion nie wróci za parę tygodni. Dobrze, w przypadku Nowego Orleanu w 5, a w przypadku Sacramento w 0.
Ja w obu przypadkach daję w 5.
Tak?
Jezu, ale nie macie wiary.
Nie mamy wiary, nie, szybciutko. Oklahoma
Dobrze.
Przejeżdża, nie jest szokowana playoffami, ja w
nie,
to wierzę.
Nie, 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 Shai robi 40 punktów co wieczór, Chet Holmgren 25.
Zobaczymy,
oni
bo...
idą po finał. Oni
ten
idą po
Scully finał. Family, co wszyscy myślą, że on jest, bo dało sobie zapomnieć, czyli Josh Giddey też tam będzie wjeżdżał w ludzi, ja to widzę tak, no, to prawda.
Ja bardziej widzę i to zarówno w przypadku Kings, jak i Pelicans, widzę raczej taką taktykę, żeby zabrać całkowicie się nie da, ale żeby jak najbardziej zabrać grę Shaiowi i po prostu żyć z tym, że Giddey i Dort rzucają sobie trójki.
Okej.
Okay. I pokonajcie nas w ten sposób.
To jaki jest typik?
Nie no, no Thunder też.
Ale
w obu przypadkach. Powiedziałabym, że 4-2 dla w matchupie z Kings i powiem też 4-2 z Pelicans.
Ale będą jaja, jak wróci Zion i im dokopie. Ale ja typuję na dzień dzisiejszy.
Nie, no ale słuchaj, Chet Holmgren zrobi 5 bloków na Zionie. No.
Hmm?
To jest, ja w to wierzę.
Chet no. Holmgren nie przeżyje jednego starcia z post-up z Zionem. Zojomu będzie oglądał serię. No i teraz czas na serię.
Przepraszam, ale to jest już szczupły Zion.
Tak. Jak on jest teraz szczupły, to ja się boję, jak on jest gruby teraz. Clippers Dallas imienia Tyczkersa. To jest pierwsza runda tutaj.
W tym sensie, w tych współczynników, tak?
Ja jestem piewcą teorii, że Clippersi odpalą się w playoffach, ale patrząc na sezon regularny... Rozmawiałem.
Nie ma co patrzeć na sezon regularny.
Zadałem pytanie
Gafowi. Ja mówiłem Michałowi w zeszłym tygodniu, że Clippers mają taką słabą passę, bo są, tak jak rozmawialiśmy 2 tygodnie temu, jeśli nie najstarszym, to jedną z najstarszych drużyn w NBA i oni już byli zajechani i trzeba było oszczędzać siły na playoffy. Bo już wiadomo było, że...
Wczoraj Daniel Gafford na Twitchu grał sobie w jakieś głupie gry komputerowe i zapytałem go o tą serię, dlatego wydaje mi się, że może Dallas ją wygrają, ale mój typ na mistrzostwo się jednak skiepści wtedy i jestem rozdarty. Natomiast wydaje mi się, że ze sportowego punktu widzenia Dallas po prostu są tym, czym chcieliby być Clippers w swoim takim optimum. W sensie rozbiegani... potrafiący się jakoś tam zestreczować, mając wysokiego i nie tylko jednego zawodnika. Wiadomo, że mają Lukę i Kyriego, no to jest właśnie to. Co chciałby teraz na przykład sobą prezentować James Harden? że chciałby w tej lewej rączce mieć 7 na 7 za 3 po step backu, ale on tego nie ma teraz. Znaczy ja nie wiem, czy on nie ma, bo może po pierwszym meczu bym zmienił zdanie. Ale jestem rozdarty bardzo.
Może ja uważam, 7 że
spotkań,
mieli
ale 6 7. Spotkań myślę, że będzie z, tak na pewno z 5-6 spotkań w tej serii. Tutaj nie będzie. Będzie dużo emocji, jakieś będą różne takie przepychanki.
No i zależy w jakim miejscu będzie Kawhi, bo niby Tyron Lue powiedział, że...
Kawhi jedzie na igrzysko, on jest zdrowiuteńki, proszę panią, on jest zdrowy, jest...
No w kasztuka, nie śmigana.
Mikołaj podobno po francusku, jak zdrowy jest? Jak zdrowy jest po francusku?
Sąd.
O, no on jest ten, właśnie taki.
Mhm. No zobaczymy, bo jakoś tak enigmatycznie dość odpowiadał.
Sote jest?
Aha, są jest... te. Są te.
Kawhi Leonard jest Sote.
Nie, nie Sote, są te.
Dobrze, jaki typik?
Sote to jest bez niczego, jak Pan Bóg.
Serio?
Stworzy.
Dobrze, jeśli to jest imienia ciebie pierwszorundowe starcie, to proszę bardzo, jaki typik?
Ja stawiam na Clippers w 7. Uważam, że Clippers teraz mieli moment oddechu, wypoczęci. James Harden będzie teraz tę piłeczkę po prostu dystrybuować, będzie wrócić system, Paul George będzie walić trójki z rogu. To będzie piękna seria. Ale uważam, że trzy mecze będą mieli, że Dallas będzie miał trzy takie mecze, gdzie Luka z Kyrie zrobią, nie wiem, 90 punktów wspólnie.
No, oni muszą mieć takie mecze, Mikołaj, żeby wygrywać mecze, pragnę zauważyć. Więc... Słuchacze mi wybaczą, ale jeśli na przykład stawię teraz na Dallas, ale jak Clippers wygrają i będę kontynuował typ ich mistrzowski, to chyba się nic nie stanie. Dallas w 6.
Okay.
Boję się trochę tego, ponieważ wiem, że Kawa jak przyjdzie co do czego, playoff P, playoff H, po tournée we wszystkich strip clubach, on będzie miał rękę do rzucania. Po treningu z rzucaniem gotówki do stripteaserek będzie dobry w to.
Jimmy Puchatek, tak.
Nie, James Harden, lewą będziemy.
Clippers, jeżeli w tym roku nie wygrają mistrzostwo, to tam będzie przebudowa. Paul George pójdzie do Sixers, a James Harden, nie wiem.
To przebudowie, jaka to różnica.
A Harden wyląduje w Detroit, no.
To jest jak z wersjami dobrego oprogramowania. Nikt nie robi 4.3, tylko masz 4.2.5.99, żeby tylko nie złamać całości. To u nich tak wygląda przebudowa. Oni nie są jeszcze 5.0, oni są 4.3.2.2 beta. I tak idzie przebudowa w Clippers. Proste. Przecież to wiadomo, kto jest prezesem tam. To Windowsy to wymyśliły, te kretyńskie nazwy. Proszę bardzo. To co? Jaki jest twój typ?
Mój typ 4.2 dla Mavs.
Nie wiem.
Czy ja dzisiaj tylko ja typuję pod prąd, tak?
Ja wpisałem w rozpisce 2-6 dla Dallas, także ja nie wiem. Dobrze, dwa ostatnie matchupy nam zostały. Minnesota, Phoenix.
O Jezu, to będzie piękna seria.
Masa to pytań, zero odpowiedzi.
Piękna seria. Ja powiem od razu. Ja uważam, że Wolves ich przejdą.
Wolfix? Tak, oni się połączą.
Wolfix. Tak. Wolves totalnie ich przejdą. Daję 4-3 w tej serii.
Kat jest dostępny?
Kat jest dostępny. Właśnie pytanie, to jest najciekawsze, kogo w ogóle tam Kat będzie krył na boisku, ale to już nie ma co się rozwodzić na ten temat.
Pytanie, co Minnesota zrobi z takimi niewątpliwie wynikającymi sytuacjami, no bo to jest jedyna deska ratunku Phoenix. Co zrobią? Tak, wiem, to dalej stereotyp, którym nie warto żyć dzięki Warriors po play-in. Co stanie się, kiedy KD zwariuje jak zwykle?
No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że to będzie czas, kiedy Booker i Kevin Durant jeszcze zrobią taki ostatni taniec w Suns w tym składzie i oni to wyciągną.
Nie ufam.
Bradley Beal też nagle okaże się być kompatybilny z nimi. Tam na pustyni się zaczną dziać cuda.
Wiecie, to się stanie, jak Grayson Allen zamieni się w Kyla Korvera na 5 minut.
Nagle jaskinia skarbów się zrobi w Arizonie.
Nie wiem, bo Moim zdaniem ten zespół nadal będzie bardzo polegać na swoim półdystansie. Będą grali Gobertem, w sensie będą zmuszali Goberta do drop coverage i po prostu będą rzucać z półdystansu większość swoich punktów. Zobaczymy, jak to będzie.
No i będą starali się, żeby Gobert nie dokańczał spotkań. Dokończał.
Zobaczymy, bo to też jest dość realny scenariusz, że po prostu będą grali Durantem na piątce.
Absolutnie.
Smallballowo, no. Żeby po prostu wyciągnąć Goberta.
A to wystarczy, że KD dwa razy w pierwszej kwarcie po prostu pójdzie mu swoimi plecami na niego, odwróci się jedna pompka, Gobert skacze tam gdzieś łokieć. Leciutki Starkol, dziękujemy, dwa faule, siadanko.
Słuchajcie, ale z drugiej strony też Jusuf Nurkić. Też mam wrażenie, że on w Suns odżył i on może być taką ciekawą fizyczną odpowiedzią na Goberta. W sensie w pojedynkach bark w bark na przykład.
Mięso armatnie takie.
Tak, znaczy oni w ogóle w tych...
Że wiecie, on nie będzie od zbiórek, tylko on będzie od przeszkadzania. Tutaj da w żebro, tutaj przepchnie, tu wiecie. On będzie wytrącał tego Goberta z równowagi.
On bardzo dobrze zbiera, ale on też się dość dobrze sprawdzał w tych przynajmniej trzech meczach sezonu regularnego, które każdy Suns wygrali. Bardzo się dobrze sprawdzał jako gość, który po prostu w linii bocznej boiska podwajał Edwardsa. I dzięki temu Edwards rzucał tam 30% z gry. W tych wszystkich trzech meczach. On notował na poziomie tam 14 punktów na mecz w tych trzech wszystkich meczach przeciwko Wolves. Ale mimo wszystko uważam, że oni są w stanie to wyjąć, bo Suns też pokazali przez cały ten sezon regularny, że są bardzo, ale to bardzo nierównym zespołem po obu stronach parkietu. Właściwie jedyne, co było u nich stałe, to było to, że ich ofensywa w kontratakach była mega zabójcza.
To te piki
jakieś.
Ale tak jakieś.
Poza tym...
Dawajcie te
zobaczymy.
Piki.
Ja mam Wolves w 7.
Suns w 6.
Ja też mam Suns w 6, ponieważ wierzę w to, że... No, że KD oszaleje, że to jednak w dalszym ciągu jest lepsza drużyna, jeśli chodzi o posiadanie ofensywy na przykład. Rudy Gobert jest na 3/4. Myślę, że Phoenix rozrobią go tak szkolnie, że to naprawdę, jeśli rozegrają 7 spotkań, będę zszokowany, jeśli połowę z nich Gobert dokończy. I nie mówię tu o blowoucie, jego posadzą na ławce, tylko myślę, że będzie naprawdę mocne...
Ciśnienie.
Nie, masz najlepszego obrońcę w NBA, którego musisz wyeliminować, a nie możesz go wyeliminować przy pomocy zastawienia. Nie masz drugiego hegemona, którego możesz tak poświęcić sobie. Nie masz takiego luksusu, więc musisz jakoś sobie radzić. A no niestety, no nie możesz też biegać sobie Bookerem i Graysonikiem, Alenikiem pod kosz, kiedy takie coś buszuje ci w paint. No to nie możesz tego robić, bo cię zabordują.
Tylko, że jest jedna gwiazdka, że Gobert poprawił względem ubiegłych lat swoją defensywę na łuku.
Oczywiście, bo zaczął się ruszać na nim, a nie stać i wyciągać rękę. Chociaż ruszanie się w jego przypadku to jest pojęcie względne. To jest takie astronomiczny ruch planet. Ale nie, bardzo ładnie porusza się za obrońcą, bo wystarczy, że dorobi ten jeden, dwa kroki po tej zasłonie, czy gdzie tam jest, albo dorzucającego, no i to przynosi efekty, przynajmniej strach wśród przeciwnika. Psychicznie
tak,
nie zrobię tego, bo...
Spoko na poziomie zasłony.
Dobrze, przejdźmy teraz do gwoździa programu, bo po to tylko przyszła. Lakersiara, czy Lakers zabiorą...
Zabiorą mistrzostwo.
Obronę mistrzostwa. Obronę mistrzostwa? Czy to jest jeszcze za wcześnie dla LeBrona Jamesa? Ile lat jeszcze LeBron James musi grać jako debiutant w Lakers, żeby... No, słucham.
Słuchajcie, nie, bo to jest ten... To, co Marta powiedziała, że odbierają mistrzostwo, to mi się... To jest bajka jak milion aut elektrycznych, które obiecał premier Morawiecki. No to jest taki sam poziom absurdu.
Albo jak w ogóle wydajność aut elektrycznych.
Nie, tu chodzi o milion aut elektrycznych firmy Izera, ale no tak, no.
Chińskiej firmy dodajmy.
Nie, to polska firma.
Już nie. Już nie. Nie wiem, Mikołaj, ale zaktualizuj dane.
Dobra, słuchajcie, ja rzucę jeszcze typ, bo siedzę dłużej niż planowaliśmy.
To ale ja powiem... przecież sekundka. Nie wolno mieć znajomych, jak się zaczynają playoffy.
No właśnie.
No jeszcze zatem się nie zaczęły teraz.
Przed przyjęciem do programu mówię, że nie ma żadnych znajomych. Co się zmieniło, Michał?
Tak, Michał, to gdzie ty masz tę korespondencję? Ja sobie takiej nie przypominam.
Nie mam znajomych, więc nie mam. No, typik, dawaj typik, no.
Denver w czterech.
Przepraszam. Proszę pana. To nawet ja bym się zakrztusił.
Denver w czterech, no.
I powinieneś teraz, wiesz, rzucić mikrofonem i wyjść.
Nie zrobię tego. Ja zrobię.
Gdybym nie widział tych spotkań Denver Nuggets, które rozgrywali oni trochę jak Boston Celtics, to was łączy. W sensie kibiców Bostonu, które tak na pół gwizdka sobie przepierdzieli, mi tam Jokiciem mieli wygrać, nie udało się i tak dalej, to mimo wszystko nie było ich dużo, ale trochę było. Między innymi dlatego nie są liderami na zachodzie. Konsekwencja tego. To nie wiem, co mam myśleć o LeBronie Jamesie i Antonym Davisie, którzy znowu są zmotywowani do tego, żeby coś tam porobić ciekawego w tych playoffach. I nie sądzę, żeby to był sweep. Ale też jednocześnie nie uważam, że Lakers wychodzą z pierwszej rundy playoffu, bo to jest moim zdaniem taka trochę Picasso. Trzecie oko na twarzy obrazu Matejki. 4-2 dla Denver ja bym postawił. To jest takie bezpieczne.
Albo mogę jeszcze zostać, bo kolega też ma obsługę.
Niech kolega też da typy.
Dawaj tu kolegę.
Kolega kiedyś był fanem Minnesoty.
Tak?
Dlatego, że ma ciotkę w Minneapolis i kupił koszulkę Rickiego Rubio.
Jeszcze możesz zmienić typ, póki nie jest za późno. Nie zmieniam.
Nie, ja uważam, że teraz skończyło się teraz takie rumakowanie.
Babci sranie się skończyło, dokładnie.
Skończyło się babci sranie. Wiadomo było, że te playoffy są gwarantowane, tylko pytanie, czy będą na miejscu pierwszym, drugim, trzecim. Wygląda na to, że nie mieli parcia. Denver uważają, że są tak mocni, że oni wygrają z każdym. I uważam, że teraz zacznie się powrót. Jokic będzie ten. Jokic jeszcze zabrał ich wszystkich na grilla, żeby napili się raki razem z nim w domu, żeby obejrzeli mecz Lakersów z Pelicans. Buduje dobrą atmosferę. I jakby uważam, że Denver jest tak mocne, że Lakers, no to jak oni jeden mecz ugrają, to będzie sukces.
No ale ja czuję, że to może takie właśnie nie być, no. Do obrony tych tytułów, to wszystko.
Oj, ja
przecież tak. Lakers nie mają odpowiedzi, nie mają odpowiedzi na Jokicia, nie mają odpowiedzi na fizyczność Aarona Gordona, no bo słuchajcie, no wy widzicie Antonego Davisa, który ma w pojedynkach z Aaronem Gordonem walczyć. No ja nie, no ja już widzę. Że
tak.
No ja już widzę te bóle fantomowe.
Nie, no błagam. Moim zdaniem w ogóle kluczowe w tym pojedynku jest to, żeby Jokić widział różne rodzaje obrony. Bo to jest taki gracz, który bardzo szybko się przyzwyczaja do tego, co się dzieje na parkiecie i musisz cały czas wprowadzać trochę chaosu i mieszać te różne style obronne, żeby po prostu nie dawać mu tej satysfakcji, że on to przeczyta od razu. Wiadomo, to jest gość, który działa jak superkomputer i przetwarza informacje w jakimś chorym tempie, ale...
Ja tylko wtrącę, ale to bardzo często jest zauważalne, jak on stoi na tej górze, dostanie piłkę, odda tą piłkę i potem pokazuje ludziom, krzyczy, gdzie masz się przesunąć. Najlepiej tak. Rzeczy robić, których on nie widzi. Ale nie da się tego robić, jak stoi ci taka osoba na górze i widzi tak jak w NBA 2K po prostu całą perspektywę widzenia. I na to nie ma żadnej odpowiedzi, a jednocześnie przy tobie stoi Anthony Davis i zastanawia się, co zrobi Jokic. I wtedy jest wyjęty, załóżmy, najlepszy obrońca spod kosza.
No to jak nie Jokic, no to grę weźmie na siebie Jamal Murray. No. To jest proste. No.
Nie możesz bronić Jokicia, moim zdaniem, Davisem. W sensie w większości posiadań, bo oczywiście mogą jakieś tam się zdarzyć posiadania w post i tak dalej, gdzie no Davis nie ma w sumie szans za bardzo z Jokiciem, ale jest najbardziej postawnym graczem, który jeszcze jako tako może przy Jokiciu ustać. Natomiast wydaje mi się, że kluczem będzie to, żeby rzucić kogoś innego na Jokicia a Davisowi pozwolić patrolować cały Paint i dochodzić do pomocy, trochę jako grający taki roamer, który po prostu nie ma przepisanego swojego gracza.
Jackson Hells!
Jezu, nie, błagam. Ja
to jest X-Factor Lakers teraz. Jackson Hayes i D'Angelo gole różne rzeczy sobie na głowie, nie wiem po co Russell. To nie, jest... No.
Ale w ogóle swoją drogą jestem bardzo ciekawa, jak wypadnie Russell w tych playoffach, bo on w poprzednim roku w serii z Nuggets notował 6 punktów.
No w ogóle D'Angelo w playoffach niestety mentalnie nie wytrzymał, ale bo to co zauważyłaś Marta, tylko no prawda jest taka, że jakby Lakers nie mają odpowiedzi na Jokicia, no bo rzucisz Davisa, no i Denver w tym momencie albo będą grali pick and roll'e na Mareja, albo będziesz penetrować Aaronem Gordonem, na którego nie będziesz miała recepty.
Granie jeden do jednego AD Jokić, jeżeli Jokić wychodzi wysoko, kompletnie się mija z celem i myślę,
jakby
że...
wyciągnięcie Antonego Davisa na jednego na Jokicia powoduje, że Denver może uruchomić dwóch, trzech innych zawodników, na których...
No i w masę ścięć są jednymi z najlepszych w ogóle w tym obszarze.
No w dodatku Aaron Gordon, który jest fenomenalny w penetracji i na niego nie ma mocnych. Jak on się rozpędza i dunkuje, no to tylko uciekać po prostu, żeby cię nie połamać. No
ale wiesz, jeżeli to będą akcje takie, w których Davis rzeczywiście gra jako helper, to myślę, że tutaj nie będzie większego problemu w starciu takim już bezpośrednim, kiedy dochodzi do tego, że Gordon znajduje się pod koszem i pod koszem znajduje się też Davis. Bo jednak to jest trochę disrespect dla Davisa, żeby mówić, że Gordon go totalnie zje. Bardziej go zjadłby Jokić. Natomiast to, co mnie w kontekście tego matchupu między Lakers a Nuggets martwi, to jest to, że Nuggets mają odpowiedź na Austina Reevesa, mają odpowiedź na D'Angelo Russella, ale z kolei już Lakers na poziomie backcourtu nie mają odpowiedzi kompletnie na Jamala Mareya. I to jest problem, bo gdybyśmy mieli obrońcę pokroju KCP albo pokroju Caruso, to nawet bym powiedziała, że ta seria może się zakończyć w 7 meczach. Pewnie nadal dla Nuggets, ale na pewno byłaby bardziej wyrównana, gdyby był ktoś obwodowy na wysokim poziomie. A tutaj tak, Vanderbilt prawdopodobnie wróci jako totalne drewno, bo więcej nie grał niż grał. I wydaje mi się, że jedyna jakby szansa Lakers tutaj w tym bezpośrednim starciu to jest to, że oni będą w swoim stylu ostatnio bardzo agresywni i będą pchać po prostu, będą mieli duży ciąg na kosz i będą cisnąć właśnie taką szybką grę w transition. Bo to jest najmocniejszy punkt de facto w tej chwili, jeżeli chodzi o koszykówkę Lakers.
To ty pik jaki masz?
Powiem Nuggets w 6, ale w bólach, ale...
Lakers, kibice, community, daj spokój.
Życzeniowo Lakers w 7. Nie, no ale realnie...
Czy prosto
realnie
jak Bulls awansują do Bostonu, to złoimy tych lamusków tam.
Nie, no nie ma co się napinać tutaj, że się komuś kibicuje. Prawda jest taka, że no Nuggets są w tym momencie najmocniejszą drużyną. Tyle. Zobaczymy, jak będzie.
Mikołaj, usunąłeś się z wideo? Czy mi się wydaje? Tak? Rozłączył. Ja... Nie, on coś, wiesz co, on ma takie tendencje. On grzebał w komputerze coś i po prostu coś wyciągnął prawdopodobnie. Spoko. Może wróci. Dobrze, wiesz co, to może dwa pytanka. Ja miałem jedno do was pytanko, to ciebie zapytam i w międzyczasie będę szukał pytanka, bo powstała ta sytuacja... Za tydzień myślę, że porozmawiamy. Mikołaj, jesteś?
I się zagrzał i się wyłączył.
Aha, dobrze, to będziesz w dziwnym formacie. Nie mam czasu tego przestawiać.
W porządku, jakby się przyłączyłem na telefon, bo...
Teraz wyglądamy jak... Na nową letnią czapkę dla Mikołaja. Mikołaj, 5 dyszek na czapkę. Dostajesz, zostaje ci z tego 4,50, bo ja jestem ZUS-em, Urzędem Skarbowym z IBI. Dziękuję.
Ale ja mam czapkę.
No to nie masz hajsu, no i trudno.
Pytanie mam bardzo fajną, zespołu, polskiego zespołu jazzowego Hoshi.
Cudownie. Szukam pytania do was, pytania. Czy Jontay Porter jest totalnym debilem? Czy tylko takim mikrodebilem? Albo czy liga przesadziła z tą karą? Bo ja nie wiem trochę, co mam myśleć o tym. Bo leją kobiety, biją, tam robią cuda, biegają z klamkami, a typ, też idiota, postawił coś, porobił na 20 tysięcy dolarów i dostał dożywotniego bana z NBA. Czy to jest kompletny idiota? Jak uważacie?
Kompletny idiota.
Debil.
No. Kompletny idiota, oczywiście jakby w ujęciu społecznym nie jest to tak szkodliwe jak bicie swoich partnerek i robienie złych rzeczy, za które Hatfu Miles Bridges powinien siedzieć w pierdlu, a nie grać w koszykówkę, ewentualnie na spacerniaku.
No przecież.
Tak, no wiadomo. Ale to, co zrobił Porter, nie zestawiałabym tego z tym, co robił Prima albo co robił Bridges. Jedynie można się odnieść do tej relacji, kogo spotkała jaka kara. I to tylko pokazuje podwójne standardy w NBA, to jest jakby jasne. Ale rozumiem trochę, dlaczego wlepili mu taką, a nie inną karę Porterowi. Ano dlatego, żeby po prostu prewencyjnie zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Tym bardziej, że liga tak bardzo mocno w tej chwili nawiązała współpracę ze wszystkimi tymi gamblingowymi stronami i tymi bookmacherami. No ale to trzeba być idiotą.
To jest wyciąganie wniosków, to co się działo w piłce nożnej, bo na przykład napastnik z Premier League Ivan Toney, on był zawieszony bodajże na pół sezonu, czy jak nie na cały sezon, za obstawianie spotkań. No, działania prewencyjne, pewnego rodzaju precedensy i niczym w amerykańskim systemie, no, Sąd Najwyższy tworzy te precedensy i wydaje mi się, że teraz będzie mocna walka z bukmacherką. Ale to też nie zasługuje na taką karę, jak właśnie chociaż bicie żony. No.
Tutaj taką drugą rzeczą, której się doczytałem gdzieś w amerykańskich mediach, bardzo ważną jest powinowacenie tego wszystkiego, tego całego bettingu, tej ustawy z DraftKings, za pośrednictwem których podobno on brał udział w tych, no, tak zwanego słupa, no, koleżki albo kogoś tam.
No ale to jest największy bukmacher w Stanach, tak?
DraftKings. No tak, tak, tylko że to jest takie trochę podejrzane, że oni też na początku tam podobno nie do końca chcieli dano wygranych dać. Te 21 tysięcy dolarów podobno jest symboliczne. Tam już na Reddicie ja wiem, że ludzie UFO widzą powoli, ale to Reddit jest jak wykop. Oni się czasem pomylą, ale jak zaczną wiercić, to się okaże, że jest jakiś drugi gnój, że to chodziło o coś innego i tak dalej. Bo ja też nie chcę wierzyć w to, że za 20 tysięcy dolarów, kiedy dostajesz wielokrotnie więcej, notabene teraz przy drafcie do WNBA, Chicago Sky będzie lepszy od Chicago Bulls. Angel Reese tam gra, najlepszy koszykarz, jakiego widziałem. One zarabiają tyle samo. Tak, koszykarka, przepraszam. One zarabiają tyle samo, ile on chciał sobie wygrać. No to jest bez sensu, kiedy jesteś w realiach NBA. To się kompletnie nie zgadza. Tam jest
nie,
coś
no
jeszcze.
Dobrze, ale wiesz, to
więcej pieniędzy jest.
To nie chodzi o kwoty, tylko chodzi o to, żeby zapobiec sytuacji, w której za jakiś czas jakiś mniej mądry, nie no, błagam, on by raczej tego nie zrobił.
Miliard dolarów stawia na to, że nie zczołkuje w meczu numer 7 z Dallas.
Mniej mądry gracz, żeby się nie pokusił po prostu o analogiczną rzecz, tak? No taki Porter, wiadomo, jest łakiem i jest jakimś graczem na two-way'u, który tam za 4 minuty w meczu może pograł. Ale gorzej, jeżeli takie zjawisko dotknęłoby też zawodników, którzy jednak wychodzą na ten parkiet często, są jakimiś, nie wiem, albo zadaniowcami, albo nawet gwiazdami ligi, jakby trudno powiedzieć, no NBA po prostu podjęła jedyną słuszną decyzję i tu raczej powinniśmy dyskutować o tym, jeżeli porównywać zawieszenie Bridgesa i tak dalej, to nie na takiej zasadzie, że skoro Bridgesa, nie wiem, tam zawieszono na X meczów, no to tego chłopaczka od zakładów powinni zawiesić na X meczów, bo to jest mniejsza rzecz. Tylko za obie rzeczy powinno być zawieszenia, bo są po prostu szkodliwe, tylko w różnym aspekcie. Jedno jest szkodliwe społecznie, drugie jest szkodliwe po prostu dla NBA.
Ci, co mają dzieci, to wiedzą, jak wygląda taki zniecierpliwiony trzylatek, który chce właśnie pójść do klauna po balonik. Właśnie tak teraz wygląda Mikołaj. Jak chcesz, możesz już iść.
Dobrze, bardzo wam dziękuję.
Trzymaj się.
Adios.
Tylko się rozłącz ładnie, bo ja nie mam takich mocy chyba, żeby cię rozłączyć. Dobrze. To słuchaj, ma dwa pytania tylko tu zanotowałem i możemy iść bez kapitana. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj Bartek Misztal mi napisał, że coś na temat tego, że nagrywałem z finalistą jeden z dziesięciu. Nie rozumiem, Bartek. Kto to? Że ty brałeś udział? Bo z tobą nagrywałem coś, ale jakbyś mógł uściślić. A drugie to było jedno pytanie i to akurat kategoria Lakersiara. Pomyśleć, że w bańce to Denver nie miało podjazdu do Lakers, ale to zepsuli oddając Caruso i KCP. Czy to prawda?
Szkoda gadać. Oni rozmontowali mistrzowską ekipę, która spokojnie mogłaby w kolejnych latach walczyć też o mistrzostwo. Nie mówię, że wygrać, bo to jakby nie chcę teoretyzować, co by się działo, bo to jakby nie ma absolutnie żadnego sensu, ale na pewno byliby nadal bardzo mocnym kontenderem. Ten zespół hulał pięknie i miał właśnie absolutnie na każdej pozycji miał przede wszystkim graczy, którzy byli w typie graczy takich two-way, czyli graczy, którzy potrafią grać jednocześnie w obronie i potrafią jednocześnie grać w ataku. A w tej chwili jest właściwie poza Davisem i LeBronem w playoffach, to nie ma takich zawodników w Lakers. Hachimura, jednostronny zawodnik, ofensywa. Cam Reddish, niby defensywa, totalnie przehypowany gość. Vanderbilt, dno w ataku, świetny defensor. Gabe Vincent, trochę nie mam tutaj do końca jeszcze zdania na ten temat, bo on za mało zagrał tutaj, ale daje już się poznać jako taki defensywny specjalista i spoko obrońca, taki point of attack. I on może w ogóle zrobić potencjalnie jakąś różnicę w tej serii teraz z Nuggets, ale to zobaczymy. Więc jakby już nie chce mi się przychodzić przez cały skład Lakers, ale
bolesne
tak.
Bolesne to jest.
Tak, to jest bolesne, ale tamten zespół miał po prostu graczy, którzy mogli grać po obu stronach parkietu i byli dodatni.
Dowiedziałem się, kto był w finale jeden z dziesięciu, Bartek, tak, przypominam sobie. Ja muszę wystartować. Karol Śliwa brał kiedyś udział w jeden z dziesięciu. Wszyscy brali udział. To jest jak z wyjazdami do Stanów. Wszyscy byli, tylko nie ja. Kurde. Dobrze. To nie mam, nie widziałem żadnych pytań konkretnych, więc sobie idziemy. Będziemy starali się być może na trójstykach, bo dzisiejszy miał podobno zająć godzinę, ale to nieprawda. Może będziemy robili tak, że co dwa spotkania, może co trzy, bo na pewno nieco całą serię, bo to za dużo czekania będzie. Coś ja jeszcze chciałem. Konkurs z Grantem Hillem rozstrzygnięty. Ja tylko, żeby to było na taśmie, odpowiem, że Grant Hill figuruje w jakiejkolwiek liście wszechczasów klubów, ale 20 w jednej takiej jest. Pierwszy w Pistons, 29 triple-doubles. Nikt go jeszcze nie dogonił. Wygrał dwie serie w playoffach w 10 i obie były w 10 przeciwko Portland i Spurs. I nikt nie zawiesił jego koszulki w NBA. Zrobiło to tylko Duke. Mam nadzieję, że to są odpowiedzi prawdziwe, a nie jakieś gówno z internetu, które pospisywałem. Więc to jest tak. Dwa, oczywiście są piękne rzeczy w naszym sklepiku i możemy sobie pójść. Kot jeszcze nie jest na sprzedaż, ale pracujemy nad tym. Wypuścimy nasze własne koty z logiem podcastu specjalnego na boku. Tak tutaj będzie miał taki naklejkę taką.
Absolutnie się z tym nie zgadzam, ale jeszcze na koniec mogę powiedzieć, bo...
Jezu, no...
Może kogoś to zainteresuje. Na The Ringer wjechały takie przewidywania procentowe, kto wygra daną serię. I na przykład, co jest ciekawe, dają 65% na wygraną Pacers.
Czy ja nawet stawiałem?
Zalecam popatrzeć, bo to jest dość ciekawe. Lakers mają tylko 22% szans na wygranie pierwszej rundy.
Ale to są jakieś obliczenia, czy po prostu głosowanie
tak, to
ludzi?
To są obliczenia. Okay. To są obliczenia, jakieś takie odds machine.
Mm-hmm. No to chyba jak postawiliśmy na Indianę, nie byliśmy kontrowersyjni. Dobrze.
Tak.
Mikołaj Tyczyński, a pieski? Pieski Mikołaju też będą. Będziemy w ogóle wypuszczali prowadzących, takie małe figurki, prowadzący podcastu specjalnego. Odlane ze styropianu. Coś ja chciałem jeszcze powiedzieć. Bądźcie w weekend jak OG Anunobi. Brońcie się przed tym, żeby nie robić głupot i oglądajcie NBA, bo jak nie oglądacie, to wasze życie jest mało warte. Nie powiedziałem tego. Dobrze, to idziemy i niedługo książka jest przepale. To będzie leak. To się nazywa leak w internecie. O Lakers będzie książka teraz. Głupia wam?
Dobra książka.
No, bardzo dobra. Nie najgorsza. I to w ogóle ciekawa. Ja lubię tamten okres koszykówki kompletnie skobilizowany, znienawidzony przeze mnie w tamtym momencie. Piękna rzecz. Dobrze, donatorom dziękowaliśmy. Wszystkim dziękowaliśmy, możemy sobie iść. Do widzenia Państwu.
Do widzenia, dzięki.
Jeśli ktoś odsłucha to do tego momentu, tutaj wymyślam jakieś, wymyśl słowo jakieś takie kompletnie znikąd wzięte teraz. Że jak ktoś dosłucha do tego momentu...
Trójjodotyronina.
Jeśli ktoś dosłuchał do tego momentu, napiszcie w komentarzu kod w woku.
Kod w oku?
W woku, w takim patelni japońskiej, co wrzucasz olej.
Jezu, ty naprawdę masz 40 lat?
Więcej, nieprawda.
Jest
to nieprawda. Kod w woku. Napiszcie kod w woku. Prawdopodobnie nikt do tego momentu nie odsłucha, więc to jest kompletnie bezpieczny żart. Dobrze. Proszę się pożegnać i idziemy.
Dziękuję.
Do widzenia, czołem.
Do widzenia.